Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 612. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Rafał Siciński, aka Sik. Witaj, Rafale.
Siema, Damian. Dzień dobry. Dobry wieczór, słuchaczki, słuchacze.
Tak sobie pomyślałem, bo nie wiem, czy wiesz, że w tym roku mija 20-lecie PlayStation Portable, no jednej z moich ulubionych konsol, no nie, w ogóle ulubionej konsolki, najkonsolki. Ja wiem, że masz zażyły związek z Vitą, ale chciałem cię zapytać tak na początek, na rozgrzewkę, czy PSP też miało jakieś takie miejsce w twoim sercu, czy pamiętasz
krótko,
w ogóle?
Krótko, ja chyba wspominałem o tym kiedyś, krótko miałem to PSP i na PSP miałem Patapony, które mi się szalenie podobały w tamtym momencie i w które byłem szalenie zły, bo ja jestem w gry rytmiczne bardzo, bardzo słaby, mimo że bardzo bym pewnie chciał kiedyś grać na perkusji, znaczy kiedyś chciałem grać, pewnie kiedyś bym też chciał jeszcze, ale tak. Ja w ogóle nie mam poczucia rytmu i nie potrafię, to też nie jest, ta koordynacja nie jest za dobra, także byłem bardzo słaby w tę grę, natomiast jeszcze miałem Silent Hilla Shattered Memories, chyba tak się to nazywało. I ta gra mi się w ogóle nie podobała na tamten moment. I to tyle chyba. Już to coś tam było, ale wiesz, jakoś nie. Nie pamiętam, w jakich okolicznościach miałem to PSP, ale ono później z pół roku leżało i tak naprawdę to było, wiesz, to było widzimisię, a nie korzystanie z urządzenia. Ale ja je miałem też dosyć późno. To nie było jakoś, no wiesz, w tym pierwszym okresie, gdzie PSP wydawało się jakąś taką technologią wyprzedzającą wszystko, co jest, nie? Bo ja pamiętam ten moment, kiedy ono się pojawiło, to było, robiło wrażenie, wiesz? To robiło wrażenie. Tylko ja po prostu miałem kiepskie gry na to, nie?
Tak.
Pewnie
tak,
nie złapałem znaczy, tego
bacyla. Ja też... Ja pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłem PSP, to też jakoś było późno. Ja nie byłem konsolowy w tamtym okresie, no nie? W 2004 roku, 2005, jak... Bo to było tak, że to premiera była w grudniu 2004 roku w Japonii. Oczywiście tam jakieś zapowiedzi, wcześniejsze prototypy były pokazane na E3 rok wcześniej, ale ja pamiętam, jeszcze to były te piękne czasy, to jest coś, czego już moim zdaniem to pokolenie graczy dzisiejszych nie jest w stanie przeżyć, czyli to takie sklepowe premiery, albo to takie, nie wiem, północne wyprzedaże, znaczy nie wyprzedaże nawet, tylko właśnie takie bardziej połączone, wiesz, premiery wielkich gier, albo na przykład konsol, zrobione w formie takiego eventu. Ja pamiętam, jak PSP weszło do Europy i to też był taki, wiesz, szał. Kolejki w sklepach, chyba konsola razem z grą, to mi się wydaje, że wtedy, no nie, no to jest prawie 20 lat temu, to było 400 ponad euro, nie? No dzisiaj to za te pieniądze możesz kupić dużą konsolę, nie? A wtedy, jeszcze biorąc pod uwagę inflację, no to naprawdę było coś i tam chyba pierwsze gry to jakaś była FIFA, nie wiem, chyba na początku też dorzucano chyba do każdej konsoli, o ile się nie mylę, Spidermana drugiego, więc żebyś miał, wiesz, poczuć moc multimedialności tej konsolki, nie? To jest piękne. Wiesz, bo ja w ogóle uwielbiałem gadżety, uwielbiałem wszystkie te MP3 playery, ja miałem taki odtwarzacz iRivera PMP chyba 20, nie? Który właśnie wygląda jak konsola. Nie? On miał duży ekran, miał możliwości medialne, że mógł odtwarzać zdjęcia, tam pliki tekstowe, oczywiście muzykę, filmy i tak dalej, i tak dalej. Miał coś w rodzaju krzyżaka, ale nigdy na to gier nie było. Jak później się pojawiło PSP, oczywiście nie ukrywam, że jak były te możliwości, żeby rozwinąć skrzydła tej konsoli, nie? Wiesz, czyli to tak zwane homebrew, czyli, bo to już nie chodzi tylko o to, że gry mogłeś mieć, powiedzmy, z innego źródła, bo nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w to, tylko chodziło o to multimedialne, że mogłeś sobie ściągnąć jakieś aplikacje, jakieś radia internetowe. Ja, wiesz, słuchałem MP3, no to był mój podstawowy odtwarzacz MP3, nie? I to było niesamowite, nie? I ja pamiętam, jak dostałem swoje PSP, to bardzo szybko tym bakcylem swoje otoczenie zaraziłem. Jeszcze to był taki etap, że się kupowało, na przykład, nie wiem, naklejki na PSP, wiesz, że po prostu no skiny, nie? Nie wiem, jak to inaczej nazwać, nie? Taką skórkę, po prostu naklejki, żeby ona jakoś tak ładnie wyglądała, nie wiem, w klimacie Fallouta albo w jakichś innych gier. Więc to było niesamowite. I ta miłość do PSP, moim zdaniem, wiesz, ona przetrwała bardziej na przykład, nie wiem, miłość do Amigi, czy do innych sprzętów, dlatego że ten sprzęt, moim zdaniem, on nawet dzisiaj w ogóle jakby nic nie stracił na swoim uroku. I to jest niesamowite, że masz te 20 lat tej konsoli, nie? Mija, powiedzmy, tam, za rok w Europie i nadal ten sprzęt, właśnie dzięki chyba tym ludziom, którzy cały czas jakby wspierają ten system, bo nawet nie wiem, do którego roku, już nie pamiętam, nie wiem, jeszcze, już Vita była na pewno, ale jeszcze gry PSP wychodziły, wiesz, Japonia, jakieś japońskie RPG i tak dalej, i to w ogóle nie wychodziło na rynek zachodni już, nie? Ten rynek zachodni już był praktycznie martwy dla tego sprzętu, ale ludzie, wiesz, w tej społeczności zaczęły tworzyć takie fanowskie tłumaczenia, wiesz, te takie English patche do tych japońskich gier. Ja może nie jestem jakiś JRPG-owy, ale mnie po prostu to fascynowało, że jest taka grupa i no, nie wiem, no dla mnie PSP to jest coś niesamowitego i najlepsze jest to, że ja w ogóle nie myślałem o tym, że jest dwudziestolecie, no bo jak powiedziałem, no nie, to dwudziestolecie to właściwie to mija w Japonii, ale w nowym Retro Gamerze jest taki dosyć ciekawy artykuł, taki przekrojowy, nie, opowiadający o tych pierwszych, o początkach właśnie PSP, poprzeplatany właśnie rozmowami z różnymi ludźmi, którzy w tamtym okresie jakby przyczynili się do powstania PSP i do pierwszych gier i między innymi tam jest krótki wywiad z Arturem McLeanem, Archerem McLeanem. Nie wiem, czy pamiętasz taką grę Mercury. To była taka fantastyczna gra logiczna, nie? Gdzie kulką rtęci po prostu
okay, jakby wiem już, co planszy. Jest.
Tak. I to było niesamowite, bo to była fantastyczna gra logiczna. Oczywiście dzisiaj to na jakichś takich telefonach i tak dalej, to mógłbyś to zrobić wykorzystując ten żyroskop. I to oczywiście było, nie? Później. Ale na PSP no to było coś niesamowitego, coś świeżego. I no ja już nie mówię o tych wszystkich innych typu Lumines i innych grach, nie? Które...
No Lumines, pokazały. Właśnie, to Lumines, tak. To rzeczywiście był taki moment, że to Lumines to tam katowałem. To było... 2007 rok, ale później Lumines już miałem na czymś innym i pamiętam na czym i no i to PSP się go pozbyłem, nie? Tak, Lumines, więc... dobrze, że mi przypomniałeś, bo w tę grę no mam na każdej konsoli, nie ma co się oszukiwać. Bardzo
ale
lubię.
Wiesz co, ja też lubiłem Lumines, ale zawsze mi się wydawało, że ona nigdy nie miała takiego tak jak inne te gry z typu, wiesz, Połącz 3 albo oryginalny Tetris, że tam gdzieś to bardziej u mnie wyzwalało jakąś taką chęć układania, kombinowania, wiesz, żeby coś zrobić. A Lumines to była taka gra, która dodawała fantastyczną muzykę, wiesz, jakąś tą dynamikę, tą grę świateł, te kolory się zmieniały, więc cały czas coś tak, wiesz, podbudowywało, no nie? No ale nie, no PSP to ma mnóstwo takich gier, które nie tylko były portami albo mniejszymi wersjami, i to świetnymi mniejszymi wersjami dużych gier, ale tak jak wspomniałeś, nie? Patapony, Locoroco, właśnie ten Archer's McLean's Mercury. Było mnóstwo gier, które też jakby no, pokazywały moc tego sprzętu i były pomysły. I szkoda, że się tak te losy potoczyły tej konsoli, bo ona się sprzedała fenomenalnie, ale niestety z roku na rok sprzedaż gier po prostu malała, nie? Wszystkich do tej pory chyba konsol sprzedało się 80 milionów, wyszły 4 chyba iteracje samej tej głównej konsoli. Wiem, że chyba jakieś takie było wersje jeszcze telefonu, że tam na telefonie mogłeś te gry z PSP odpalać i zdaje się, że... Znaczy nie, zdaje się, tylko na pewno, na Vicie może odpalać gry z PSP.
Na pewno.
I jeszcze chyba, chociaż nie jestem na 100% pewny, czy na dużych konsolach nie było takiej możliwości, nie? Bo na przykład no PS3 mogło odpalać gry z PS1, nie? Które były jako PS1 Classic, ale...
Wydaje mi się, że PS3 może miało kiedyś taką opcję, ale chyba dopiero teraz PS5 i ta, powiedzmy, emulacja weszła w grę, to to chyba dopiero teraz te PSP. Tak mi się wydaje. Nie, oczywiście nie chcę jakoś teraz przekłamywać, bo tak może być, że nie pamiętam. Jestem też dzisiaj już prawie 15 godzin na chodzie, także ten moja rzeźkość umysłu nie jest najlepsza, ale wydaje mi się, że PSP dopiero teraz chodzi. Mhm. Na PS5. Może chodziło, bo tam, wiesz, była emulacja PS3 na początku. PS3 na początku miało tą emulację wsteczną do PS2, później ją zablokowali w kolejnych iteracjach, w kolejnych sprzętu konsoli, nawet tej chlebaka. Już tego nie było.
Znaczy bardziej mi chodziło o to, że nie, że sam, że miałeś tą emulację, że mogłeś po prostu grę, tylko że zastanawiałem się, czy były jakieś gry, które były sprzedawane tak jak te PSP Minis, które chodziły i na przykład na dużej konsoli i chodziły też na PSP. I czy nie było takich więcej tytułów, nie? Że na przykład było w drugą stronę, że coś było na PSP, ale mogłeś ściągnąć, kupić ją w wersji na PlayStation 3, ale to tak naprawdę był port tej gry, bo ja wiem, że tak miałem, mam do tej pory oczywiście, bo mam kupione Grand Theft Auto Vice City na, to jest ta wersja z PS2, ale ona jest kupiona w PlayStation, na PlayStation 3 i po prostu im odpalam i wiesz, no tak jakbym grał na PlayStation 2 ze wszystkimi dobrodziejstwami i przywarami tego sterowania ówczesnego i tak dalej, więc teraz w ogóle paradoksalnie najlepszym sposobem, żeby zagrać Vice City, to jest mając konto na Netflixie, po prostu ściągnąć sobie tę grę w ramach tego abonamentu, nie? I to jest wtedy taki złoty środek, no nie kupujesz całej tej gry, która jest zabugowana i ma swoje problemy. Chociaż teraz oczywiście już ją poprawili, ale w ten sposób, no. Ale tak, to tak chciałem na rozgrzewkę, wiesz, ten temat, bo ostatnio dużo magazynów kupiłem i się pojawił magazyn Amiga Extreme, no nie? I pojawił się ten właśnie Retro Gamer, wydanie specjalne, Edge magazyn, słynny brytyjski, obchodzi, znaczy nie obchodzi, jak nie to nazwać, no właśnie wydano 400 numer i to jest jeden z takich no najbardziej wiekowych, można powiedzieć, magazynów, ale niestety też smutna informacja się pojawiła, że Game Informer zostaje zamknięty i to był chyba najdłużej funkcjonujący angielski, amerykański magazyn o grach, no, ale my tego Game Informera to tak za bardzo nie widzieliśmy tutaj w Europie ani w Polsce, więc jakby nie ma po czym płakać, ale cieszę się, że jeszcze gdzieś są jacyś tacy wariaci, którzy te magazyny wydają, bo nie wiem, czy śledzisz scenę takich bardziej amatorsko wydawanych, znaczy nie amatorsko, jakby to powiedzieć, tylko wiesz, nie myślisz o tym jako takim przynoszącym chyba jakieś poważne pieniądze w biznesie, tylko to robisz właściwie po kosztach, ale robisz to nadal z pasją. Jest taka seria magazynów, która ma pod tytule Addict. I dzisiaj nawet widziałem jeden, Amiga Addict, i normalnie w księgarni, na półce, no trochę był drogi, ale wiesz, przejrzałem, no i wiesz, no jest tam trochę takiego sentymentu, jest dużo rzeczy aktualnych, nie? Wiesz, to się tak jakoś trzyma. No ale to tyle o nostalgii papierowej, bo nie wiem, czy jeszcze sięgasz po jakieś gazety, czy papierowe magazyny, czy w ogóle cokolwiek takiego, czy wszystko już jest u ciebie w cyfrze, oprócz oczywiście komiksów i książek.
Wiesz co, no te antologie komiksowe to są jako czasopisma chyba traktowane, czyli Metal, Harland i Relax. Mhm. Zdarza mi się kupić, no ale to są takie, wiesz, potężne wydawnictwa, chyba format, oba mają format potem większy niż A4, czyli to może być, no nie A3, ale ten B4? Nie, no, któryś to teraz już nie będę, B3 to jest chyba format. Także to kupuję.
A jak się nazywa ten magazyn, co ostatnio tak cię zapytałem i mi powiedziałeś, że to też jest jakiś taka seria, nie wiem, czy kryminały, czy science fiction, co to było za komiksy?
Mówisz o Wydziale 7 w zeszytach, co wychodzi?
Tak. Ja w ogóle, to było totalnie poza moim radarem. I teraz mi pewnie powiesz, że to wychodzi od wielu lat, jest strasznie popularne i wszyscy to
wychodzi
czytają.
Od wielu lat, przynajmniej od pięciu. Pojawiają się te cztery numery na rok, może trochę mniej, zależy, bo to wiadomo, że powiedzmy, że raz na kwartał, ale tych takich zeszytowych komiksów polskich się pojawia coraz więcej. Jest ten Pan Wiedźma, czyli braci Minkiewicz, a właściwie jednego z braci Minkiewicz, Podejście do Wiedźmina, takie humorystyczne, i tego wyszło chyba 5 numerów. Jerzy się pojawia w Kulturze Gniewu, pojawiają się zeszyty, Ćma jest na pewno w tym, to jest tego, co ja kupuję, nie? Ćma jest u Timofa, chyba u Timofa, i jest na pewno jeszcze właśnie Wydział 7, który wychodzi w wydawnictwie Onygrys.
Ten wydał, w sumie to też są jakieś antologie, czy to jest jedna jakaś taka dłuższa historia, tylko nie, pisane przez wiele
zeszyty.
Autorów.
To są normalnie zeszyty, Damian, to jest, każdy zeszyt to jest powiedzmy jedna historia i na 5 zeszytów mamy jeden, powiedzmy, ark, taki jakby jeden rozdział, Nie wiem, czy to jest wydawane w trade'ach po 5 zeszytów, nie wiem. Później jest zeszyt specjalny i kolejny sezon, nie? Tak wygląda Wydział Siódmy. Natomiast no, tego Wiedźmina wyszło, Pana Wiedźmy wyszło 5 zeszytów, zerowy i 4 normalne. Nie wiem, czy to będzie jakoś zebrane. Podejrzewam, że tak. I to jest normalnie do kupienia, wiesz, w salonach Empik. A z takich antologii, no to na pewno są rzeczy, rzeczywiście i tam są na przykład rzeźzin mhm. jest. Są trzy takie potężne, znaczy potężne, no są trzy takie antologie. To jest coś a la opowieści, skrypty. Jest, są różni scenarzyści, są różni rysownicy i opowiadają sobie tam jakieś tam historie z powiedzmy przeplatającym się jakimś właśnie opiekunem krypty, który jest tym rzeźnikiem, albo mamy jedną długą historię, która jest rysowana przez kilka osób, to w zależności od numeru. No i takich właśnie różnych zinów jest sporo. Tutaj gdzieś nawet mam na wierzchu, co tu mam na wierzchu? O, mam pana Wiedźmę, mam akurat drugi numer, ale gdzieś jeszcze mam coś innego. I to jest... Co to wydaje?
A to jest zrobione, pan Wiedźma jest zrobiony w tej, nie chcę powiedzieć, że w stylu Wilka, no nie, ale to jest tak już rysowane bardziej na poważnie, wiesz, taki
nie, no tak jakby, nie, karykaturalne to jest na maksa karykaturalne, wiesz, to ma ze 30 parę stron. Ja tutaj mam jeszcze coś takiego, co wydało Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i to się nazywa Poster. Nawet tego jeszcze nie odpakowałem, bo to jest względnie nowe i po prostu leży sobie. Ale wychodzą warchlaki. To wszystko jest albo do kupienia, wiesz, na jakichś festiwalach. Czyli tak powiedzmy działa na zasadzie zinu rzeczywiście. Czyli do kupienia na festiwalach albo wysyłkowo, albo Kickstarter. Czy tam zrzutka. Czy to się inaczej nazywa? Chyba. Ale wiesz, było tego sporo w ostatnim czasie, no to miał taki swój Łukasz Kowalczuk, nazywał się Mutag & Crackle i to były komiksy i publicystyka na temat, tak jak sama nazwa wskazuje, Mutagen, czyli od Żółwi Ninja i Crackle, czyli od Kirby'ego i były właśnie artykuły na temat właśnie no, tego, co tam Kirby rysował, albo właśnie na temat Żółwi Ninja, jakieś tam krótkie komiksy, rysunki. Także to wiesz, tego jest całkiem sporo na tym naszym rynku komiksowym polskim. Trzeba naprawdę śledzić, tego się sporo pokazuje. Nie wszystko jest dostępne w sklepach. Myślę, że ja mam może z tych ostatnich lat, to mam może, nie wiem, jedną trzecią, jedną czwartą, naprawdę niewiele, a wydaje mi się, że kupuję tak sporo, ale to, wiesz, nie wszystko chcę, nie wszystko znam, nie wszystko muszę mieć, nie? No dużo jest self-publishingów, jeżeli chodzi o komiks i poza tymi wielkimi wydawnictwami jest czego szukać.
No ja w ogóle, wiesz, zawsze właśnie to lubię na twoim na twojej stronie instagramowej Dymki Cycki Lasery, że zawsze gdzieś tam po prostu wyciągasz taki komiks, o którym znaczy nie, że nie słyszałem, bo wiesz, że mogę o wielu rzeczy nie słyszeć, ale są takie fajnie nieoczywiste tytuły. No czasami i jak już trochę człowiek pośledzi no nie, tą nową falę komiksu, nie, to tego Tyniona IV już się zaczyna kojarzyć, nie, ale myślę, że zanim z tobą zacząłem rozmawiać o komiksach, nie zacząłem śledzić twoich polecajek, to ja go nie znałem, ja go nie kojarzyłem, nie?
No bo wtedy też, wiesz co, pisał głównie, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, wtedy pisał tak. Głównie Batmana razem ze Snyderem. Chyba wtedy się pojawili obaj w DC, to było powiedzmy, no nie wiem, z 10 lat temu i Snyder robił główną serię Tynion, gdzieś tam się chyba w Detective Comics przewijał. Później wydaje mi się, że tak gdzieś z 5 lat temu, 6, jak oni zaczęli pisać dla tych innych wydawnictw, Tynion przeszedł do Boom, znaczy przeszedł, no też, bo on też cały czas w DC pisał i to pisze, ale do tych innych wydawnictw to oni zaczęli, powiedzmy, takie trochę inne rzeczy i ich jest naprawdę dużo. I Snyder ma teraz w IDW taką serię Dark Spaces, albo Dark Places, ale chyba Dark Spaces, którą ostatnio właśnie w paczce na Humble Bundle trafiłem. Jego pierwszy komiks z tej serii, Wildfire. I to jest taka antologia, też trochę jak Egmont wydaje Hill House Comics, czyli to jest antologia syna Kinga, Joe Hilla, który zaprasza do pisania takich 5-zeszytowych historii, które się później w jednym tradzie pokazują, horrorowych. I to jest, wiesz, 5 zeszytów i kolejna historia. I to samo robi teraz Snyder w IDW, ale wydaje mi się, że lepsze jest to niż Hill House Comics. Oczywiście ja lubię te komiksy od Hilla. One są trochę w stylu opowieści skrypty, przewrotne, trochę zabawne, makabryczne, ale to są pierdółki często, takie przeczytasz, uśmiechniesz się, no i wiesz, wydałeś na album 70 zł i on nie jest jakoś specjalnie dobrze na przykład narysowany i masz takie trochę poczucie, że niepotrzebnie to jest w twardej oprawie na przykład, że mogłoby być w miękkiej, albo w ogóle, wiesz, mieć to w zeszytach, to byłoby też spoko, a niekoniecznie takie jak Egmont wydaje, wiesz, w klocku, pięknie wydane, a w środku taka, no i też nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, ale średniawka, bo to jest taki komiks po prostu pulpa, no ale też wychodzi ten Creepshow cały czas w Stanach i to też jest, na zeszyt są 2 takie krótkie historie z Creepem, który jest tym strażnikiem, powiedzmy, krypty. I to jest właśnie się od Creepshow było takim hołdem dla tych wszystkich starych komiksów, które zostały przez ten code zbanowane. I to są takie krótkie, makabryczne historyjki. Zresztą na podstawie, ten komiks powstał równolegle albo na podstawie tego filmu, który King zrobił z Romero, Creepshow, później była 2 część i teraz od paru lat jest ta antologia chyba na Shudderze. Tam za nią odpowiada między innymi Greg Nicotero, czyli twórca efektów specjalnych KNB i on robił między innymi, no był najbardziej znany z tego, że robił te efekty specjalne do żywych trupów, do The Walking Dead. W pewnym momencie chyba nawet nie wiem, czy nie przestrzelał, on chyba w pewnym momencie został w ogóle showrunnerem żywych trupów i te wszystkie różne takie pomysły, które on tam wcielał w życie ze swoją ekipą, czyli jakieś tam te zombiaki rozpadające się, gnijące, wychodzące częściowo z ziemi, jakieś napuchnięte, tam się realizował, też zarabiał pieniądze i robi sobie właśnie tego Creepshowa, czyli to są 2 historyjki takie 20-minutowe, czasami to jest ekranizacja jakiegoś opowiadania jakiegoś amerykańskiego pisarza, czasami to jest oryginalna rzecz. Się rozgadałem, odpłynąłem.
Nie, ale to wiesz co,
ale odpowiadając na pierwsze pytanie, nie kupuję czasopism już w ogóle. Już w ogóle żadnych czasopism nie kupuję. Jeszcze się zdarzało czasami PSX Extreme jakiś czas temu, ale w tym momencie nie widzę sensu. To jest coś, co ja bym po prostu nawet nie miał czasu za bardzo czytać. Jakiś czas temu było takie czasopismo i je kupiłem akurat. Nie jestem pewien, jaki magazyn. To był numer specjalny jakiegoś magazynu opinii u nas, z naszego podwórka. Załóżmy, że to była Polityka. I to było taki gruby numer z grzbietem nawet, o Korei. I to był taki historyczny, historyczno-polityczno-kulturalny przelot przez zagadnienie Korei. Jak to się stało, że w ogóle Korea istnieje, co się działo tam, nie wiem, w latach tam, nie wiem, w 15, 16, 17 wieku, jak to się stało, że tam doszło do tego podzielenia się Korei, jak to wygląda w Korei Południowej. I trochę zacząłem to czytać, ale to też gdzieś rzuciłem i boję się nawet, że ten magazyn wyrzuciłem po prostu, zbierając jakąś tam makulaturę i go nawet nie skończyłem. To było jedyne czasopismo, jakie kupiłem chyba w ciągu ostatniego 1,5 roku.
Mhm. No ja mam sentyment do magazynów, ale ja wiesz, już walczę z sobą czasami kupując, bo dzisiaj właśnie będąc byłem w sklepie, no nie, kupując tylko tego Retro Gamera, no bo chciałem, wiesz, bo na okładce jest to piękne pierwsze PSP i no i ten temat główny, ale miałem w ręce już kilka innych magazynów, ale wiedziałem, że po prostu ja je przejrzałem, więc nie, ja znaczy nie też, że mnie mogło mnie interesować te magazyny, ale ja już po prostu większość rzeczy to, wiesz, człowiek czerpie te informacje z internetu, właśnie z podcastów, z jakichś, nie wiem, filmów na YouTubie, więc jakby nie jesteś na bieżąco, jeśli chodzi o wiadomości, to samo jeśli chodzi o inne rzeczy, a znowu z tą publicystyką, to też jest o tyle ciekawe, że ta publicystyka się jednak też przeniosła do YouTube'a, bardzo dużo jest tych
no pewnie,
w cudzysłowie, komentarzy i właściwie teraz, na, wiesz, no, no nie zdążysz nawet się obejrzeć i coś, co jest dzisiaj gorącym tematem, jutro już będzie, wiesz, zimnym, bo jest kolejny gorący temat, więc tak naprawdę jak te magazyny mają nadążać z czymkolwiek, wiesz, cokolwiek komentować, jeśli chodzi o rzeczywistość.
Znaczy, wiesz, taka publicystyka i coś dodanego, na przykład, no nie wiem, moim zdaniem komiksy śledzia są też rzeczą, która może w jakiś tam sposób może nie przyciągać, ale kupujesz ten magazyn, bo masz te wszystkie, powiedzmy, odcinki, teraz tam chyba KDK to się chyba nazywa, ale nie jestem na 100% pewien, co wychodziło w Pixelu i to się chyba teraz przeniosło do PSX Extreme.
I tu już i skończyło się, wiesz, chyba skończył parę to numerów temu był ostatni chyba,
a, okay,
już nie pamiętam, który to był, ale prawdopodobnie to znowu wyjdzie w jakimś takim zbiorczym tym, bo na, nie wiem, 64 chyba pierwsze te komiksy, tak, zostały wydane w albumie i powiem ci, że to super wygląda, ale wiesz, one, to wiesz, są takie falietony, jednostrzałówki, więc one nie mają takiej mocy, jak na przykład, wiesz, mój ulubiony komiks śledzia, na szybko spisane, bo to jest taki komiks, który po prostu czytasz i po prostu się wzruszasz, nie?
I wracasz do widzisz niego kilka razy, jasne.
Mhm. Tak, bo widzisz odbicie swojego dzieciństwa. Może nie wszystkie tam te dramatyczne momenty są, ale my wszyscy praktycznie mieliśmy w latach 80., 90. bardzo podobne dzieciństwo, nie? Wiesz, wszyscy mieliśmy scyzoryk, mieliśmy proce, graliśmy w kapsle, robiliśmy iglo, jak była zima, z patyków i tak dalej, nie? Grało się w piłkę na ulicy, strzelało się z siarki, no nie, tam z kołków, które się wyciągało z tablic informacji. No wiesz, no takie rzeczy wymieniam, nie? Bo tutaj oczywiście chodzi też bardziej o to, że tam jest kwestia tych gier komputerowych, nie? Tej fascynacji pewnymi rzeczami. I to jest też interesujące. No to jest świetna historia. To jest taka piękna historia, ale którą się czyta.
Przypomnę
i,
ci,
i się wzrusza.
Bo widziałem ostatnio, że wrzuciłeś magazyn Reset.
Tak.
I
tak,
nie
tak.
Oszukujmy się, że w pewnym momencie to ja dla komiksu kupowałem tę gazetę. Jasne, no czytałem oczywiście, no bo już jak kupiłem, to powiedzmy ten 98 zaczął się Adler z Piątkowskim tam wydawać z komiksem, ale mogłem przestrzeć, mógłby to 99, ale wydałem się 98. I wiesz, ja już kupowałem Świat Gier Komputerowych, bydgoską gazetę, gdzie Śledziu publikował. Kupowałem ją już dobrych 5 lat, bo tam najpierw mi moja mama zaczęła kupować w 95 i to tak przez lata wszystkie numery, każdy jeden miałem. I już właściwie na tamten moment to już nie potrzebowałem nic innego, ale zobaczyłem, że jest taki komiks i kupowałem kolejną gazetę, która często się pokrywała. Oczywiście no inni redaktorzy, ale umówmy się, no ja wtedy miałem z 15 lat, jak ja mogłem w ogóle, wiesz, świadomie doceniać warsztat jakiś tam pisarza, wiesz, coś w tym rodzaju. Na pewno to tak sobie wspominam. I teraz w tym momencie, jak masz gazetę, to wydaje mi się, że ktoś by kupował albo właśnie dla nazwiska jakiegoś, że jest jakiś gościu, nie wiem, Gulasz, czy ktokolwiek, który by pisał cały czas nieprzerwanie od tam 25, 30, 35 lat i dla tego nazwiska, dla jego humoru, dla jego pióra byś kupował. Dla tej publicystyki, bo jasne mówię, że YouTube, pewnie ten YouTube jest często lepszy, bo jest od razu filmik z gameplayu, facet mówi, czy tam kobieta mówi o jakiejś mechanice może ją pokazać, wiesz, prezentacja jest zupełnie inna, nawet jak opisuje jakieś zjawisko, coś się działo w Japonii, to może pokazać jakąś przebitkę ciekawą, nie? Umówmy się, no gazeta no to jest suchy tekst plus ze trzy zdjęcia na artykuł i Ale mimo wszystko, to ta publicystyka, bo teraz mówisz, że kolejny gorący temat, ale wydaje mi się, że ta publicystyka właśnie może być taka bardziej przekrojowa w gazecie, wiesz, dotykać jakiegoś zjawiska, przelecieć się, zrobić analizę kilku starszych tytułów, nie wiem, bierzemy sobie na tapet temat, nie wiem, jak tam wybory gracza wpływają na świat i możesz sobie gdzieś tam, wiesz, przeanalizować kilka tytułów, mhm. tak? Jakieś tam szerszą myśl. Ale szczerze, no to ja dla recenzji bym już na pewno nie kupował pisma. No tak.
Chyba, że byłyby to recenzje jakichś takich tytułów nieoczywistych.
Twoje.
Wiesz,
że na przykład... A nie, myślałem, że twoje recenzje. Nie, co ty nie. Nawet. Ja już mam, wiesz, bardzo niewiele rzeczy kupuję tak totalnie w ciemno. Że wiesz, że ktoś mi, znaczy w ciemno, że ktoś mi polecił, mówi, a zagraj w to. Bo ja już na takim etapie tego pierwszego trailera, gdzie widzę, jak ta gra wygląda, dewelopera, który to robi i tematyki, to ja już wiem, czy mnie to będzie interesowało, czy nie. I takie, wiesz, skoki w jakieś nieoczywiste rzeczy zazwyczaj kończą się już takim, wiesz... mech. Mhm, i to tak. nie mówię tego, że...
Ale ja się rozumiem, bo ja mam podobnie, że ja po prostu czasami tak jest, że zaczynam jakąś grę i czuję, że po prostu nie wciągnęła mnie. Wiesz, to nie kwestia nawet pierwszego wrażenia, nie? Bo jest coś, okej, okay, ta gra może mnie zainteresować. No niedawno pojawiło się demo ciekawej gry, no nie? I też dla Polaków być może, znaczy być może ważny, nie? Bo to był ten... gra się nazywa 63 dni. Jest o Powstaniu Warszawskim.
Okay.
Jest robione przez Polaków. Ma taki trochę vibe komandosów, więc wiesz, jak sobie tak pomyślisz, że nie, to jest super. No i zagrałem w to demo, tam jest dosyć taki długi tutorial, który ci, wiesz, przygotowuje do tego, wiesz, no jest klimat, nie? Ale już tak po tutorialu, ta pierwsza misja, gdzie jesteśmy tam, wychodzimy z domu i chodzimy po Warszawie, tam gdzieś Niemcy i zaczyna się już takie, już wtedy zaczyna się dosyć trudna gra, taka, która ci nie przebacza, to mnie to po prostu tak zniechęciło, wiesz, tak się szybko odbiłem, że, wiesz, gra, która teoretycznie mogłaby być dla mnie, bo chciałem właśnie zagrać w taką grę z rzutem z góry, no nie, taki niemal pseudoizometryczny, bo to taki jest, nie, w takim klimacie, wiesz, historia Polski ważna, szczególnie, że teraz obchodzimy 80. rocznicę, nie? Powstania Warszawskiego, więc jakby to się wszystko strzeliło w moment, no ale od gry się odbiłem i ja tak czasami mam, nie? Że jest jakaś gra, no nie, ale po prostu niby wszystko się wydaje, że powinno być idealnie, wiesz, spinać te wszystkie punkty, no nie, odznaczać, które też sprawiają, że ja na pewno w tą grę zagram, a później zaczynam grać i coś nie zaskakuje, gdzieś się odbija, no nie, i to jest właśnie takie dziwne, nie? Chociaż to jest taki temat pewnie na inną rozmowę, znaczy w sensie na inny temat w rozmowie, nie? Czyli po prostu jest to, co sprawia, że gramy i dlaczego na przykład gramy w daną grę, nie? No, co musi zaskoczyć. I czasami jest tak, że wiesz, mimo że gra powiedzmy ma ciężki wstęp, to później jednak jak już zaskoczy, to nie możemy się oderwać. I tam też się zdarza. Też tak mam, że są gry, które, nie wiem, kojarzysz taką karciankę Inscription? Która jest taka dosyć
jasne,
głośna.
Pewnie, że tak. Tylko, że właśnie Inscription było tą grą, która była, powiedzmy, interesująca wizualnie, była interesująca gameplayowo. Ja nie widziałem gameplayu znowu, ale wiedziałem, że to jest jakiś taki roguelike'owa karcianka. I kilka osób, które zdanie... bo też, że ja to powiedziałem do końca, że ja już na podstawie recenzji bym nie kupił. Nie kupiłbym na podstawie recenzji w prasie, że nie wiem, kupuję sobie gazetę i jakaś randomowa osoba pisze, że to jest fajne. Bo oczywiście słucham podcastów, znam gusty, gusta różnych osób i na przykład ja w ciemno mogę grać w grę, na 90% mi się pokryje ocena z gustem Devikitsu, Anny Rogajo. Napiszę na Filmwebie i w raczej konsolowo. Tak samo Germanos z raczej konsolowo. Raczej wydaje mi się, że to, co on jemu się podoba, to mnie również. Oprócz Destiny. Ale są takie osoby... No widzisz, na przykład z twoim gustem często się rozmijam. I to nie tak, że wiesz, że to mówię teraz jako krytykę, ale to tak. Mi się jakaś gra podoba. Na przykład ja mam takie obiekcje do Aliensów, do tego Fireteam, nie? Mam ochotę w to
chyba
nawet
Alien Dark Descent, bo Fireteam to chyba niespecjalnie mi się podobało.
A, Dark Descent, właśnie, Dark Descent, dokładnie.
Ten z rzutem i... z góry, z widokiem z góry.
Tak, 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 tak. I wiesz, boję się kupić tę grę, bo ona mogłaby mi zaskoczyć, ale czasami ja pamiętam, że ty polecałeś jakieś gry właśnie tego typu. Ja jeszcze chyba nawet jak nie nagrywaliśmy podcastu, albo jak nas nagrywaliśmy, ty coś poleciłeś mi, ja tę grę kupowałem i druga misja, a ja tam, o Chryste Panie, ile to kosztowało? 60 zł. God damn it.
Znaczy wiesz co, my mamy, to fakt, w wielu aspektach nasze gusta są różne, ale muszę
podobają
przyznać,
nam się
że...
te same kobiety, ale tak. Gry jednak...
Tak, kochamy Polki, ale jest kwestia taka, że znaczy ostatnio nawet próbowałem, znaczy ja czasami próbuję, o, tak powiem, wejść w jakąś, znaleźć sobie jakąś taką visual novel, która by mi się spodobała. I jest najlepsze to, że nawet czasami gdzieś tam coś kliknę i tak dalej, tylko że musi być naprawdę intrygująca historia, musi być naprawdę coś takiego, żeby mnie wciągnęło, ale i tak na pewnym etapie już mnie zaczyna męczyć po prostu czytanie i klikanie. Ja wiem, że to tak źle brzmi, bo ja też nie chcę mówić, że ten, bo ty nie grasz po prostu w jakąś taką visual novel, gdzie się tylko czyta i tak dalej. Ty jak polecasz, to polecasz raczej takie, gdzie jest ta jakaś taka mechanika, gdzie jest jakieś drugie dno. I tu wiesz, no muszę wyraźnie powiedzieć, że ja nie krytykuję twojego gustu, tylko właśnie mówię, że ale tak czasem inny, ciekawie opowiadasz o jakiejś grze, która powiedzmy jest z gatunku visual novel, że ja po prostu, kurczę, ja muszę w to zagrać, ale później dochodzi do tego momentu, że faktycznie jak już próbuję, to zwykle ta monotonność, no nie, tych pierwszych dialogów, być może właśnie, że się nie wciągasz w tą historię na początku, sprawia, że się odbijam, bo no, naprawdę jest taka teraz gra, w którą chyba trafiłem przypadkiem, bo zdaje się Adrian Chmielarz po prostu polecał coś chyba jakiś właśnie magazyn, znalazł jakiś debug magazyn, nie? Adrian Chmielarz w internecie. Pewnie też śledzisz naszego wiesz, kustosza kulinariów i restauracji, czy jak to się ładnie powiedzieć. I on właśnie polecił całą listę gier, które chyba w tym magazynie się pojawiły, nie?
Tak, 8 tytułów chyba było i tam między innymi była Indika.
Tak, była Indika i ostatnia chyba gra na tej liście. Aż sobie, wiesz co, kliknę, bo teraz nie pamiętam, czy to było... Tak, była chyba Still Joking. Nie wiem, czy kojarzysz. Ty, gra, której demo jest dostępne, więc to jest najlepsze, że właśnie nie trzeba od razu, wiesz, wydawać tych 60 zł, czy ona będzie kosztować, tylko wiecie, i powiem ci, że ona mnie nawet zaintrygowała, bo to też jest taka visual novel, nie? Ale w świecie, no, trochę zaspoiluję, ale to jest początek, nie? Po prostu widzimy młodą kobietę, która jest przed lustrem, prawdopodobnie aktorka, i ona zostaje zamordowana. I chwilę później jakby przenosimy się do świata odbicia, do tego świata, gdzie
wiem,
ona...
Wiem, już kojarzę trailer. Mhm.
I to jest niesamowite, bo mnie po prostu zaintrygował ten pomysł, nie? I tego, że te odbicia żyją takim swoim życiem, one przychodzą do takiego czegoś rodzaju czyśćca i wiesz, na początku, no nie, do momentu, w którym zaczyna się, powiedzmy, już jakaś taka decyzyjność, nie? Dostajemy pierwsze zadanie, no to było takie czytanie, nie? Taki wykład. Ale mi po prostu ten pomysł zaintrygował, nie? Więc to było istotne. No to jest gra, której też za bardzo dużo osób nie odkryło, bo jak to właśnie się popularność sprawdza gier, ma tylko 24 recenzje, ale pozytywne, no nie? Na Steamie, więc jest to. No, to jest taki sposób, wiesz, na odkrywanie gry, no nie? Że jest dużo po prostu tytułów, ktoś coś poleci i ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby właśnie gry miały demo, bo jak zagrasz to demo i ono ci wciągnie, to wtedy zaczynasz, wiesz, już wtedy możesz, powiedzmy, świadomie wydać te pieniądze i zagrać, nie? No to jest...
To ja jest, powiem ci w ten sposób, to. Że łatwo polecić, nie wiem, no takim The Last of Us Part 2, czy Duma, czy Uncharted 4, nie? To łatwo, tak wiesz...
Dokładnie, tak.
Bo te gry są tak skonstruowane, że one się będą podobały wszystkim. Ja zawsze wychodzę, na przykład opowiadałem o takiej grze w 2020, ją przechodziłem i opowiadałem o niej The Silver Case. I to jest visual novel i o niej tak opowiadałem, że później dostawałem wiadomości, że co ja za gówno w ogóle, bo i to od kilku osób, że się odbiły i chyba ty też mi o tym mówiłeś, że sprawdzałeś to i to nie jest dla ciebie, albo to Jules mi pisał, ale właśnie wychodzi z założenia, że ta gra miała na tyle ciekawy gameplay, na tyle ciekawy, znaczy gameplay tam już licho, ale na tyle ciekawa była konstrukcja fabularna i tej całej zagadki, że warto było o niej poopowiadać, bo no bo gdzie... Nie wiem, czy jeszcze ktoś.
Znaczy ja pamiętam, bo ona mnie zaintrygowała, bo ona właśnie wygląda jak te takie pierwsze, no nie? Ona była taka stylizowana. Znaczy nie tak, wiem, czy ona nie jest. Stara gra jest chyba, nie?
No. Tak. Ona jest 95 rok chyba. Oryginalnie ona jest z PSX. Tak mi się wydaje, teraz mogę przestrzelić z datą, ale.
Tak. Teraz jest, sobie wygooglałem. 99 rok.
A 99, nie. Dobra, no. Wiesz, ja się z żadnych tych moich poleceń nie wycofam. Na przykład. Ten Aegis Rim 13 Sentinels, ja nadal uważam, że to jest jedna z najlepszych gier, to był 2021 i do tej pory jak myślę sobie o jakiejś grze o podróżach w czasie, to wracam myślami w pierwszej kolejności do niej, to jest rewelacyjny tytuł od VanillaWare i ja się na przykład nie wycofałbym z polecenia tego. Także wiesz,
mhm. Tutaj wracając do Inscription
wracając do Inscription, mów.
Nie, bo chciałem tylko powiedzieć, że właśnie to jest taki ciekawy przykład właśnie gry, gdzie musiałem chyba za 2-3 razy do niej podchodzić, nie? Raz nawet ją chciałem zwrócić i tylko to powstrzymało powiedzmy Steam od zwrócenia mi pieniędzy, że już upłynęło te 2 tygodnie, no nie? To okienko po prostu minęło, nie? Bo widzisz, ta gra ma ciekawy klimat, ona zaczyna się, wiesz, dosyć mrocznie, bo jesteś w jakiejś chatce, tam wszystko... trzeszczy, wieje, no nie, no jest klimat takiego horroru, ale najlepsze jest to, że faktycznie wszyscy mówili, że tam się coś dzieje i tak dalej, ale ja nie mogłem do tego dotrzeć, bo ta gra jest podzielona na kilka aktów, no nie? Ja nic nie będę nikomu zdradzał, ale powiem ci, że ten pierwszy akt jest na tyle męczący, no nie? Bo jest tej dużo losowości, wiesz, ja lubię gry karciane, w których widać, że mimo, że zaczynasz grać od zera, nie? Czyli powiedzmy budujesz ten deck na zasadzie, wiesz, tej gry, no nie? Bo to jest też taka gra właśnie, taki deck builder, nie? Idziesz tą ścieżką jak w każdej takiej grze tego typu właściwie już teraz, nie? I wybierasz, co robisz, czy jak Slay the Spire i tak dalej. Ale po prostu ta losowość, no nie? W tych pojedynków i to, że przeciwnik, ten elektroniczny, ta sztuczna inteligencja trochę oszukuje w niektórych momentach. Albo stawia cię na z góry przegranej pozycji, nie? Więc
oczywiście.
To mnie strasznie męczyło. I w końcu, jak mi udało się przejść ten sposobem, nie będę tutaj zdradzał co i jak, no to odkryłem to drugie dno i to drugie dno jest fantastyczne pod względem takiego wow, nie? Ale nie wiem, czy ten drugi akt już mi się tak bardzo podoba. Będę kontynuował, ale tak jak mówię, musiałem jakby przejść.
Tam chyba trzeba
razy.
Jednak umierać, żeby mieć mocniejsze karty, z tego co ja rozumiem.
Właśnie to jest, wiesz co, to jest tak zrobione, że kiedy giniesz, tam jest taki fajny motyw, nie, że możesz, ale z tymi kartami jest taki problem, że one po tych runach przepadają, one gdzieś tam, znaczy one nie przepadają kompletnie, tylko one są gdzieś wtasowane do jakiegoś takiego wielkiego deku, do którego ci później te karty są podrzucane, ale no nie ma takiego idealnego sposobu, no nie, wiesz, no są niektóre karty, które uznaję całkowicie za bezużyteczne, ale to też, uczysz się gry. I tylko, że uważam, że w pewnym momencie możesz mieć wszystko super. No nie, miałem wiele razy tak, że dochodziłem do tego ostatecznego pojedynku, miałem po prostu jak łatka mi wszystko szło. Ale w tej końcówce, wiesz, coś jednak nie tak. Tutaj jakieś... ja to mówię oszukaństwo, no to jest element mechaniki gry, ona ma tak działać, ale po prostu nie podobało mi się to. Ale jak już przeszedłem, to mam tą satysfakcję, że widzę, o co chodzi. Świetny tam jest motyw z tym związany. No jestem bardzo ciekawy, co kolejne akty przyniosą, ale no jest pytanie, czy mnie po prostu już ta gra nie tyle zmęczyła, no nie? Bo naprawdę wpakowałem wiele godzin. No wiem, że ludzie są zachwyceni tym tytułem i mają wpakowane po parędziesiąt godzin nawet. I to jest też fascynujące, nie? Ile z takiej gry można wycisnąć, bo wydaje mi się, że ona nie ma takiej regrywalności, jak na przykład Slay the Spire ma. Nie? Taki sztandarowy przykład ostatnich lat, jeśli chodzi o takie deckbuildery, karcianki, nie? I to jest interesujące, no ale to jest taki tytuł, o którym już tyle razy mówiono, więc ja nie będę specjalnie dzisiaj więcej się rozwoził, ale przyznam, że to jest taka właśnie gra, gdzie musiałem mimo pierwszego i takiego złego wrażenia 2-3 razy podejść, żeby złapać tego bakcyla, no nie? Bo widzisz, sama gra jest dosyć prosta. Właśnie uwielbiam takie karcianki, tak jak Snap, o którym parę razy rozmawialiśmy. Ja wiem, że ty jesteś wielkim smakoszem Snapa, ale mi dużo czasu zajęło, zanim w ogóle się za tego Snapa wziąłem, nie? I zauważyłem, że po prostu tak jak właśnie w Snapie, tak i tutaj w Inscription, ta szybkość rozgrywki jest świetna, nie? Bo tutaj naprawdę możesz przy szczęściu, no nie wiem, w pierwszej, drugiej rundzie, wiesz, wygrać i to trwa kilka, nie, może minutę nawet trwać, nie? Taki pojedynek.
No ja w Snapa gram cały czas od premiery w zasadzie. Premiera była w październiku chyba, a ja w listopadzie zacząłem grać. Czy jeszcze w październiku też. Także ja gram właściwie codziennie i gram tak z pół godziny dziennie zawsze, żeby zrobić daily. I sobie tam, nie wiem, po prostu zdobyć tą kartę taką z pojedynków, z challenge'u. Czyli tam zdobyć odpowiednią ilość tej waluty. I wiesz, jest już ten koniec tygodnia i ja mam już wszystko, to tak sobie trochę odpuszczam, nie? Mam, nie wiem, chyba 13-tysięczny level kolekcji.
Wow.
Także wiesz.
No to ja nie powiem, jaki ja mam, bo bym tutaj po prostu wypadł bardzo blado, ale ja znowu nie gram codziennie. Ja miałem taki zryw, że dużo grałem i nawet też grałem z synem. I to jest fajne, że ta gra pozwala na granie sieciowe. Znaczy w sensie, że wiesz, to jest nierankingowa wtedy potyczka, ale można po prostu się wymienić tak kodami, można sobie, wiesz, testować deki albo wiesz, no jak chcesz komuś poprawić humor, to możesz tej osobie dać wygrać, nie? I to jest też fajne. I to mi się bardzo podoba.
Wilka gra na moim koncie, bo ona nie ma swojego Snapa. Gra na moim koncie zrobiła sobie talię, która jest totalnie od czapy. W ogóle, wiesz, ona wybrała te postacie, które kojarzy, które jej się podobały i ona ma na przykład wszystkie zwierzęta, no nie? Gusa, Kosmo, Zabu i ja mówię, dobierz sobie do tego, no nie wiem, tam jak już masz taką dziwną talię, to dobierz sobie do tego na przykład gladiatora, takie, wiesz, jakieś takie... I powiem ci, że ona tą talią całkiem nieźle sobie radzi.
Ale pomogłeś jej zbalansować, w tym sensie, jeśli chodzi o koszty, nie, tej energii i tak dalej, czy...
Ona ma, o ile dobrze kojarzę, ma 3 jedynki, 3 dwójki i później ma 2 trójki, 2 czwórki, 2 piątki, żadnej szóstki nie ma. Tak jak pamiętam tą jej talię. Ale ma piątą, ostatnią kartą ma tą Cersei, która wymienia ci karty w polu o koszt wyżej. Losowe, nie? I to też jest zaskoczenie, bo tam, wiesz, ona ma, nie wiem, na przykład gladiatora, który ściąga nagle kartę gdzieś tam, nie wiem, co ona tam jeszcze ma, już teraz tak średnio pamiętam, ale ma Yondu, który niszczy karty, ma Icemana, który podwyższa koszt, także to jest dziwna talia, ale ona daje radę, nie? Że wiesz, że gdzieś tam Gus blokuje karty 4, 5, 6, nie? Kosmo blokuje reveale i serio więcej ma na pewno tą talią wygranych niż porażek.
A, czyli dobrze ten KD ratio jestem, bo...
Na pewno,
bo u mnie jest tak, że z młodym, jak właśnie grałem, to no tam było tak, że jednak ci bohaterowie, którzy mu się najbardziej podobają, no to jednak są to drogie karty. I to jest ten problem, no nie, że nie da się takim deckiem grać. Ale później to kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i to mi się podoba, że po prostu ta społeczność Snapa jest tak potężna, nie, że masz te wszystkie strony ze zdjęciami kart, te wszystkie warianty tych kart, że ja w pewnym momencie wydrukowałem i zrobiłem taką offline wersję Snapa. Oczywiście ona nie jest tak ciekawa, no nie, no bo to dużo w Snapie daje to, że te wyspy, nie, cały czas wpływają na rozgrywkę. Cały czas się coś zmienia, no nie, trzeba pamiętać, nie, co tam jest, powiedzmy, tym, znaczy, że, wiesz, jest jakiś motyw dnia, no nie, i to dominuje i można na przykład po to się przygotować i sobie taką talią grać, nie? Która będzie na przykład najlepiej z tych benefitów korzystała, ale wiesz, satysfakcja, wiesz, takiej prostej gry, ona wtedy przypomina mi takiego gwinta, nie? Że po prostu wystawiasz karty bez jakichś specjalnych dodatkowych zależności, nie? No, oczywiście tam jakieś delikatne mogą być, ale po prostu jest taka czysta zabawa, nie? Bo te karty są... Aż się proszą, nie, żeby ktoś zrobił kiedyś takiego właśnie offline'owego Snapa. I mi się no, wydaje, że to by się fajnie sprzedało.
Myślę, że to byłaby spoko karcianka, ale byłaby musiała być szalenie uproszczona. Ja na przykład bardzo dużo gram takimi taliami R&D. Tak to się mówi? Nie, Research and Development.
Aha.
Chodzi mi o losowość. Czyli...
No, RNG może, wiesz, Random RNG. Number Generator.
Tak.
Nie, to tak RNG. Się dowiedziałem właśnie, że tak się mówi na te gry, gdzie właśnie jest taka niesprawiedliwość wynikająca tylko z tego, że po prostu źle się rzuciło przeciwnikowi, znaczy nie, dobrze się rzuciło przeciwnikowi temu cyfrowemu, nie, właśnie i właściwie już jesteś przegrany na wstępie.
I ja na przykład bardzo długo i grałem właśnie taką talią właśnie, że tam Agentka 13, Nick Fury, ten agent, jak on ma, co ściąga dwie karty, Agent Coulson, wiesz, i ściągałem i do talii karty, których nie miałem na przykład i się uczyłem albo Lokiego, w pewnym momencie dużo grałem Lokim, czyli wiesz, kartami, które bardzo dużo losowości wprowadzały, ale bardzo urozmaicały rozgrywkę i wiesz, bardzo dużo na przykład na początku grałem discardami. Mobius, Dracula, Moon Girl i bardzo dużo w ten sposób. I ta gra mi zaczęła się nudzić. Miałem taką krótką przerwę. I wróciłem i stwierdziłem, że zagram zupełnie inaczej. Czyli będę grał kartami, które są nieprzewidywalne. W sensie one są na tyle przewidywalne, że wiem, że w pierwszej rundzie jak będę miał, to zagram na pewno albo agentką, albo zagram jakąś ten stateczek nazywał Queen Jetta, no nie? To było takie oczywiste, ale nie wiedziałem, jakie karty mi ściągnie. I tam może jakiś tam, wiesz, wielkich sukcesów nie było, ale zawsze się dobrze bawiłem. Zawsze ta potyczka była inna, każda praktycznie inna była, bo nie miałem żadnych kart na przykład niszczących, a na przykład spadały. Miałem tylko jednego Magneto, tak stałego, który nie, i Kingpina. Kingpin, który najpierw niszczył, później go zbuffowali i daje teraz minus 2, jeżeli na jego pole się przeniesie karta. No a Magneto ściągał trójki i czwórki w to miejsce, które chcesz. I w pewnym momencie pojawiła się ta karta Arishem. To jest, nie wiem czy ją masz, ona ma koszt 7. I daje ci do talii 12 randomowych kart, czyli zaczynasz z 12 plus 12, 24 karty masz. I one są, ale dostajesz jeden punkt akcji więcej, czyli zaczynasz już z dwoma punktami energii. I to wprowadziło mi naprawdę dużo fanu, bo nie możesz sobie tak naprawdę zaplanować jakiejś taktyki większej, mając szansę, że te twoje karty nawet nie wypadną. Ale tam sobie zacząłem dobierać Mockingbird, She-Hulk i wiesz, i chyba najlepiej mi się gra nią. Wiem, że jest bardzo dużo narzekania, bo jak ona się pojawiła, to zaczęli wszyscy nią grać. Oczywiście powstały kontrtalie na nią z Darkhawkiem chyba, tak? I bardzo dużo osób ma jakieś takie konkretne talie ułożone po to, żeby Arishema po prostu niszczyć. Ale mimo wszystko, za każdym razem mam wielką frajdę grając z tą talią. Bardzo lubię też te talie, tak jak powiedziałem, używam Magneto, to też wszedłem mocno w te ruchy, nie? Czyli Cloak, który otwiera ci możliwość przenoszenia kart. Human Torch, który za każde przeniesienie się dostaje razy 2 energii. Bardzo w porządku jest na przykład Vision. I wiesz, zacząłem się też bawić taką talią i też bardzo dobrze się czuję. Natomiast te pierwsze takie talie, czyli te, gdzie idę w ongoingi, czyli żeby pompować te karty, czy na niszczenie, które są po prostu, nie wiem, czy nadal tak to wygląda, bo coraz mniej ich widzę tych, ale był taki moment, że każdy grał na niszczenie, żeby mieć śmierć i tego knula, czy tam nula, który za każdą zniszczone kartę jej jakby moc otrzymywał, także tego było w pewnym momencie, aż się nie chciało grać, nie? A teraz trochę się to wyrównało i ja się bawię już jakby nie patrzeć, zaraz będzie 2 lata i ja cały czas mam dużą frajdę, co to jest tak. Też Dla mnie...
Wiesz, to cały czas pilnują właśnie, żeby ta gra była zbalansowana, bo non-stop pojawiają się po prostu update'y, że ta karta ma teraz 100, a nie ma tego, albo coś zmniejszone. To jest, i to, wiesz, sprawia, że oni pilnują tej mety i to jest tak. Świetne. Nie? I dlatego ta gra ma... Znaczy to jest w ogóle w każdej grze karcianej dobre, nie? To ja to przeżyłem, powiedzmy, jeśli chodzi o papierowe gry, najbardziej w Magicu, nie? Bo w Magicu było tak, że pewne karty albo wchodziły na taką listę kart zastrzeżonych, nie? Że mogliśmy mieć tylko jedną kopię w talii, albo były całkowicie banowane, bo nie zdawano sobie sprawy, kiedy ją tworzono, jaką może mieć moc w połączeniu z inną kartą. I ta synergia właśnie to jest to, że to jest tylko 12 kart talii. No oczywiście z tą opcją, co mówiłeś, może mieć więcej, ale generalnie, że masz te 12 kart i wybierasz sobie koncepcję deku, to tutaj jest bardzo łatwo właśnie mieć taki właśnie fajny pomysł na tą synergię na tych kart. I to jest coś takiego, co od razu ci... znaczy, no ja mam po prostu taką satysfakcję, że ja po prostu, jak mam jakiś pomysł, to tylko jeśli mam karty, to jestem w stanie go zrealizować, nie? I ja nie siedzę na tych stronkach, no nie, gdzie po prostu najciekawsze deki są polecane, bo ja po prostu nie mam tylu kart, żeby móc sobie swobodnie, co tam teraz jest modnego, zbudować, nie? Ja nadal robię to na takiej zasadzie, że po prostu co mi się tam odkryje z jakichś bonusów, nie, i tak z jakichś gier, nie? No to wszystko. Bo ja rozumiem, że grasz hobbystycznie, ale nie wydałeś za dużo pieniędzy na
Ani grosza nie wydałem na Snapa.
No właśnie.
Nigdy nie kupiłem tej przepustki sezonowej, która daje zawsze, bo to, żeby słuchaczom dać obraz. W Snapie można kupować wygląd kart, ale nie można kupić samych kart za normalną, znaczy można teraz zrobić ten sklep, że można, za taką walutę, ale można kupić przepustkę sezonową, która daje, wydaje mi się, bardzo fajną jakąś taką kartę, która która jest, powiedzmy, takim jakiś, jak to ładnie ująć, motywem przewodnim całego sezonu. I teraz mamy sezon nowy, poprzednio mieliśmy Deadpoola, a teraz mamy sezon Young Avengers i o ile dobrze kojarzę, to chyba w przepustce sezonowej mamy Kate Bishop Hawkeye, nową kartę, która daje ci te dwie nowe karty do talii. Jedna to jest strzała kwasowa o sile minus 2, która przeskakuje do przeciwnika, a druga to jest karta z grapplem, gdzie przesuwa twoją kartę w to miejsce, gdzie jest strzała. I podejrzewam, że nie wiem, jakie będą te kolejne karty, bo jeszcze nie przejrzałem tego, ale wydaje mi się, że to będzie właśnie taki motyw, że przesuwanie kart, czy coś w tym rodzaju, czy właśnie niskowartościowe karty będą w tym sezonie ważne. I przepustka kosztuje nie wiem ile, no tam 49 zł. I dzięki niej mamy trochę więcej też nagród za nasz poziom w ciągu miesiąca. Bo wygrywając pojedynki, wykonując zadania daily, zyskujemy ten poziom i odblokowujemy. A to są punkty do rozwoju kart, a to do złoto do kupowania wariantów, a to nowe karty, nowe warianty. W sensie nowe warianty kart, które już mamy. I wydaje mi się, że to jest spoko. 50 zł na miesiąc też nie uważam jakiegoś takiego wydatku, jeżeli ja bym grał codziennie i rozumiem, jak ludzie to kupują, bo to jest rzecz, która, nie wiem, wspiera trochę twórców, którzy zapewniają nam rozrywkę i... Tylko, że ja tego nie potrzebuję, bo mam już taki system gry, że nie będę grał więcej niż to pół godziny dziennie. Nie potrzebuję tej więcej nagród, bo ja nie mam już na co tych boosterów wydawać, nie potrzebuję tak szalenie tej mojej kolekcji uzupełniać. Dostaje się tam co ileś tam poziomów klucz, który otwiera te takie karty z tych boosterów, nie? I ja tych kluczy mam kilka i tylko otwieram ewentualnie ten box, który mnie interesuje, że mam tam jedna z trzech kart wypadnie, nie? No to tylko wtedy otwieram, jak jest jakaś, która by mnie bardzo szalenie interesowała. A także nie jestem na tym etapie, nie jestem targetem dla tej przepustki sezonowej.
No ale jesteś też jakby, znaczy ja nie nazywam tego mięsem armatnim, ale właśnie dzięki takim graczom, którzy jednak grają mimo wszystko, nie płacą, to ci gracze, którzy płacą, no nie mają z kim grać. I to jest zawsze to, że ta gra by się nie utrzymała z samych tylko tych osób, które kupują tam wszystko na potęgę, bo w tej, ja zauważyłem, że w tym Snapie po prostu rzeczy są niektóre bardzo drogie, wiesz, relatywnie do tego, co dostajesz. I to jest niesamowite, że ludzie się po prostu, znaczy nie, że nabierają, nie? No bo tak jak mówię, no każdy świadomie podejmuje te decyzje, no ta gra raczej, znaczy wydaje mi się, że nawet jeśli masz coś kupić, to wymaga to jakiegoś potwierdzenia, nie? A ta gra chyba jest od 9 lat, no nie? Więc to też nie jest tak, że powiedzmy, jest to jakieś ograniczenie duże wiekowe, nie? Więc to, no ale to ja to rozumiem, ja sobie właśnie pykam troszeczkę mniej niż pół godziny dziennie, bo mi to wychodzi, że tak pół godziny na parę dni, ale to jest tak, że jak po prostu jadę w pociągu i mam taką fazę, no to wtedy zaczyna się właśnie takie granie, taka przyjemność i to jest to. Ale drogi Rafał.
Ale jeszcze ci powiem tylko jedną rzecz. Aha. Ja nie mam tej gry na telefonie. Ja ją mam na tablecie. I ja gram tylko wieczorem, po 21:00, to jest tak powiedzmy między prysznicem a książką. Mam ten moment, że biorę tablet i oglądam jakiś tam odcinek Animca i gram sobie w Snapa, a później trochę książka i idę spać. Także ja nie mam na telefonie tej gry, ja ją mam na tablecie, ja nie gram w nią, wiesz, w pracy, jak się nudzę, czy coś. Nie, ja mam stałą porę. Po 21:00, kiedy masz już nowe daily, wszystkie te 6, bo tam się pojawiają co 8 godzin dwa zadania, no nie? Więc i masz 6 ich. Więc jak ja zrobię wszystkie sobie tam powiedzmy o 22:00 w poniedziałek, to dopiero we wtorek o 21:00 mam 6 kolejnych nabitych. Ja dopiero sobie wtedy gram. Także ja nie mam na telefonie, też żeby była jasność, że ja naprawdę taką mocną higienę sobie wprowadziłem, jeżeli chodzi o tę grę.
No nie, no dobrze. Albo Snap jest w ogóle na wszystkim. Z tego zauważyłem, chyba tylko na Switchu go nie ma. To jest moim zdaniem wielką stratą dla Nintendo Switcha, bo jest na PC-cie, jest na telefonach, tabletach, więc to by się idealnie sprawdziło na konsolach. No, nie? No ale to może jest jakiś powód większy. Może jest kwestia tego, że Sony na przykład nie pozwoliłoby, żeby na jakiejś innej konsoli bohaterowie, do których oni mają prawa, jeśli chodzi o gry, występowały.
Nie sądzę. Nie? Wiesz co, no bo... Nie, wiesz co, nie sądzę. Myślę, że te gry na komórki, które są, bo Snap jest rzeczywiście karcianką, ale są jakieś inne marvelowskie gry. Marvel Heroes, czy coś takiego jest. Teraz coś nowego weszło i one są po prostu robione na komórki, na to środowisko i one rzeczywiście mają tą wersję PC-tową. Ja ją nawet tam oglądałem ze dwa razy na YouTubie, jakiś zapis jakichś streamów, żeby zobaczyć, jak to wygląda w ogóle ta scena streamowa, nie? Czy to jest w ogóle coś interesującego, bo też Snap czasami uruchamia te konkursy związane z oglądaniem streamów. Że możesz jakiś tam wariant dostać, który już nigdy więcej nie będzie, jeżeli się tam nie zalogujesz na Twitcha, a czy głosujesz na swojego ulubionego streamera i jeżeli on wygra, to dostaniesz wariant i tylko te osoby, które zagłosowały na tego streamera, dostaną ten wariant, nie? Mam tak parę takich, ale właśnie nie związanych ze streamowaniem, tylko jakichś takich właśnie wariantów mam z jakimiś takimi wydarzeniami, czy to z tym chińskim Nowym Rokiem było jakiś, czy coś takiego i rzeczywiście te warianty się już później nie pojawiają w sklepie, czy tam nie wypadają, podejrzewam, bo niewiele osób nimi gra. Są szczególnie te z pierwszego etapu, powiedzmy z tych pierwszego półrocza, gdzie te osoby, które doszły, to nie mają dostępu do tych kart, ale myślę, że to jest kwestia tego, a nie kwestia sklepu Nintendo, bo wtedy by to było, wiesz, to jest też trochę byłoby chyba skomplikowane, tak mi się wydaje. Chociaż może nie, bo przecież oni też płacą prowizję do sklepu Google i do sklepu Apple. Tak. Nie będę kombinował.
No wiesz, Nintendo mi się wydaje takim naturalnym miejscem, bo jest ekran dotykowy, więc masz tą funkcję tabletu, więc nie byłoby to ciężko nawet sportować tej gry, ale... No ale nie wiem, no może kiedyś przyjdzie ten moment, a może,
takie
a może
właśnie,
nie.
Może ty wiesz... bo mimo wszystko, tak jak sobie myślę, bo nigdy nie grałem w Hearthstone'a, no nie? Blizzardowego. Wiem, że z opowiadań Rysława wiem, że tam są jakieś piosenki do tej gry, czyli tam jest jakaś taka szalenie rozbudowana chyba oprawa. Jest polska wersja, nie, tak z tego co rozumiem, tak?
Tak, tak. Znaczy ja nie wiem, chyba tak. Jest, nie, czy na pewno jest polska wersja. Ja nie wiem, czy się coś zmieniło po przyjęciu przez Activision Blizzard.
Ale moje pytanie jest takie, czy tam też jest nadal dużo graczy, czy to już raczej jest schyłek Hearthstone'a?
No,
bo ta gra jest kupę lat,
wydaje
nie?
mi się, że jest. Nie, wydaje mi się, że to jest jedna z tych popularniejszych karcianek, wiesz, że wiesz, są, czasami nawet ci się wydaje, że wszyscy już nie pamiętają, że akurat jest taka karcianka, ten Gwint, nie? Ale Gwint nadal jest i nadal chyba jest.
Ale ma wsparcie
popularny.
Cały czas, chyba już nie ma wsparcia Gwint.
Nie.
Ma wsparcie?
No wydaje mi się, że tak. Nie, dlaczego miałby nie mieć? Myślisz, że coś jest te, że się skończyło wsparcie?
Nie wiem, no już tak jakoś, wiesz, ten etap, gdzie Gwint był reklamowany, który się pamiętam, że pojawiały się reklamy, no to już jest przeszłość, do której muszę jakoś się mocno tam cofać. Nie wiem, czy tam 2 czy 3 lata temu była taka spora jeszcze prezentacja na Gamesconie, a wydaje mi się, że już później, ostatnie lata, tam rok temu i 2 lata temu, no to już chyba powoli to zanikało i tak mi się wydawało, że już Gwinta, no nie wiem, nie widzę jakichś takich reklam w internecie, czy żeby ktoś grał, więc to tak
domyślę. To może tak, rozwiejmy, że zanim będą krzyczeć ludzie i walić w stół, to chyba mi się wydaje, że Gwint nadal ma się dobrze, w tym sensie nadal można wejść po prostu i zagrać za darmo na PC, jest wielka reklama, można zagrać na wszystkich innych systemach, takich jak Google Play i App Store, w sensie ściągnąć z tych sklepów na Steamie, więc chyba jest okej, okay, nie? Wiesz, pomijając Snapa, mi się wydaje, że Snap jest chyba najpopularniejszy, ale Hearthstone na pewno też ma się wystarczająco dobrze, że to jest w jakimś stopniu jedna z takich kur znoszące złote jajka dla Blizzarda, więc... Wiesz, po prostu jest całe, wiesz, takie podziemie, że się tak wyrażę, jeszcze karcione, które funkcjonują, ale utrzymują się, no jak nie mówię o tych dwóch, nie, od Gwincie i Hearthstone, to utrzymają się, bo mają wystarczającą liczbę, wiesz, fanów, nie, i żeby się utrzymać, bo wiesz, są karcianki, które się pojawiają i tak naprawdę one nie mają jakiejś marki, nie mają ze sobą, wiesz, tego, no tak jak na przykład Snap, no nie, prawda, no Snap, no to jednak jest Marvel, nie, tam jest wszystko i jak ktoś kocha Marvela, to w Snapie po prostu się rozpływa. Nawet jeśli mu, powiedzmy, nie idzie w samej grze, to po prostu te karty są takie ładne, nie. Hearthstone, no to wiadomo, World of Warcraft, ale są te karcianki, o jednej tak wspominałem i powiem ci, że nie wiem, jak ich się tam przejdzie. To jest ten screenplay. Nie wiem, czy pamiętasz parę tygodni temu o niej mówiłem w podcaście. I wiesz, to jest gra, która naprawdę ma fajną, nową mechanikę, no nie? Znaczy, w sensie, nadal jest to swego rodzaju, znaczy, to jest karcianka kolekcjonerska, nie? Czyli przygotowujemy ten deck przed grą, a nie w trakcie, czyli nie budujemy tego deku. Ten deck jest dużo większy niż taki typowej grze internetowej, no nie? Że tam kart może być... To chyba też chodzi o punkty, no nie? Ale tych kart, powiedzmy, jest 3-4 razy więcej, powiedzmy, niż w takim Snapie, nie? Na oko. Ale ona nie ma jakiejś mocnej marki. Ona może mieć fajną, sympatyczną oprawę, ale jeśli ta gra nie zaskoczy i cały czas właśnie twórcy czy wydawca nie wydaje na reklamę, bo to jest takie pojęcie, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale to jest chyba z angielskiego, to jest user acquisition, nie? Czyli cały czas musisz wydawać pieniądze na pozyskiwanie nowych graczy. I wtedy jesteś tylko, możesz powiedzieć, że masz sukces, kiedy pieniądze, które wydajesz na nowych graczy, są mniejsze niż zysk, który masz po prostu z tego wszystkiego. I o ile z tego, co widzę, powiedzmy, cały czas jakieś update'y, jakieś aktualizacje do tego screenplaya się pojawiają, to ja znowu w mojej bańce to właściwie nie słyszałem, żeby ktokolwiek grał w screenplaya oprócz mnie. Nie? I to jest takie smutne, że czasami jest jakiś fajny pomysł, jakaś fajna karcianka, ale ktoś, kto gra w te takie najpopularniejsze, może na chwilkę do niej wskoczyć, pograć, pobawić się i później, wiesz, wraca jednak do tego swojego, do tej gry, gdzie zainwestował najwięcej czasu przede wszystkim. Już nie mówię o pieniądzach, nie? I to jest dziwne. Więc Gwint ma też swoje to, że jednak wywodzi się z Wiedźmina, a Wiedźmin jest wciąż silną marką. Nie wiadomo, jak będzie, kiedy wyjdzie Wiedźmin 4, no nie? Czy oni tam czegoś nie wymyślą, co sprawi, że wszyscy się od Wiedźmina odwrócą, ale jednak CD Projekt zawsze znaczy przyzwyczaił się do tego, że nawet jak coś na początku mu nie wyjdzie, to później połatają, poprawią i później się okaże, że gra jest super i zdobywa te nagrody, których nie zdobyła na początku, to zdobędzie je później, no nie? Więc nie, jak nie w tym roku, to w następnym roku, nie? Gra roku i tak dalej. No, ale to jest... Powiem, ale to tak... No,
Wiesz, zapytałem się o tego Hearthstone'a, bo tak zastanawiam się, jaką ma żywotność Snap, bo ja się dobrze bawię i... Jasne, czasami to nie zawsze mi się chce, ale zrobię to daily, tam wiesz, to nie jest jakiś tam problem. Tylko, że w pewnym momencie, bo tutaj masz jakąś tam ograniczoną, wiesz, przepastną bibliotekę bohaterów masz, ale w pewnym momencie no to jest jakieś ograniczenie będzie, nie? Oni sobie fajnie to jakoś tam wymyślają, bardzo fajnie ograli ten lipiec, bo mieli fajną premierę Deadpoola 3. I całe wszystkie mechaniki w grze, te takie okołogrowe, czyli wprowadzili nowy tryb Deadpool Diner, gdzie można było wygrać kartę, były trochę inne zasady w zdobywaniu punktów, ale one nie były rankingowe, znaczy tam był osobny ranking jakby i właściwie można było, i tam był taki olbrzymi ruch, że w zasadzie jeżeli się grało tam powiedzmy te pół godziny, bo to 2 tygodnie był Deadpool Diner, jeżeli się grało tam trzy godzinki tygodniowo, to ciężko było tej karty nie dostać. W ogóle bardzo fajnie też community działało, bo dawało punkty, dzieliło się, już jak miało zdobyli kartę na przykład, to dzielili się i przegrywali, żeby inni mogli ją zdobyć. Mnie to akurat niestety nie spotkało, ale za to ja już jak ją zdobyłem, to się podzieliłem tam swoimi punktami, przegrywałem specjalnie kilka partii. I wiesz, to im się trafiło trochę, bo wcześniej te premiery na przykład oni próbowali trochę z tymi serialowymi i to nie wypalało. Nie było, wiesz, śledzę trochę tych kont na Twitterze właśnie snapowych i teraz mieli mega hype i mam nadzieję, że spory przyrost, bo fajnie jak wchodzą nowi ludzie rzeczywiście ja nie miałem takiej nigdy sytuacji, żebym nie miał z kim grać, ale zdaję sobie sprawę, że czasami się pojawiają boty i boty najczęściej mają tą przypadłość, że nie komunikują się w żaden sposób z tobą.
Tak.
Ale jestem tak ciekawy, nie? Czy na przykład bądź wprowadzają czasami miesięcznie 4-5 kart i to mnie zastanawia, nie? Czy w pewnym momencie nie będzie tak, że im się te postaci skończą?
No, zawsze tam jakieś mogą zacząć wprowadzać warianty i tak dalej, no ale to jest pewnie problem dla tych ludzi, którzy są od wymyślania sposobów na wyciąganie pieniędzy, nie? No ale no, ciężko powiedzieć, nie? Można pomyśleć, że już do tego czasu to już powinny się im skończyć te postacie, nie? Przez 2 lata to jakby... ale wiesz, no są chyba niektóre karty, które chyba... chociaż nie, może się mylę. Czy to są po prostu warianty, nie? No ale wiesz, no Spider-Manów przez multiversum to możesz mieć kilku, nie?
Masz jest i będzie Parkera. Taki sezon, bo już widziałem, gdzieś tam mi mignęło, że zapowiadają sezon z nowymi Spider-Manami, a... Też jest już chyba z 7 spiderów różnych. Oczywiście tam są te związane z kobiety spiderki, ale jest, no jest Morales, jest zwykły spider, jest ten z przyszłości, jest spider Pig.
Michael O'Hara, tak? Nie, on się Michael O'Hara nazywał? Ten 2099?
Tak, ten. Także podejrzewam, że prędzej czy później dostaniemy spidera Nua i te kolejne. No zdaję sobie sprawę, że ten jest Scarlet Spider, nie? Taki, który był w tej chyba sadze klonów. Także jest czym tam żonglować, nie? No ale nie, mimo wszystko.
Gwen Spider jest, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No ale drogi Rafale, bo widzę, że o Snapie to mogliśmy osobny odcinek zrobić. tylko, no nie? Trochę nam tak wyszedł, bo nie wiem, ile tutaj rozmawialiśmy, ale widać, że to jest dobra gra, że to jest, mimo że to jest taka komercha, taka typowa, nie? Tak można powiedzieć, że taki typowy, nadzieliśmy się na to, to nie można zaprzeczyć temu, że pod tym płaszczykiem tego, tej komerchy, tego Disneya, tego Marvela, co tylko tak chce wyciągać te pieniądze, no zrobili świetną mechanicznie grę. Grę, która moim zdaniem byłaby równie dobra, gdyby, wiesz, abstrakcyjnymi obrazkami zastąpić to i tylko cyferkami, dlatego, że ona sprawia po prostu mnóstwo przyjemności, frajdy właśnie z tego eksperymentowania, kombinowania i to, i to tutaj to potwierdzasz. Ale zapytam cię, Rafale, to tak ucinam tutaj temat Snapa i tego, ale chciałem zapytać, co ostatnio grałeś i tak na co takiego niezwykłego ostatnio trafiłeś?
W inną komerchę. Doskonale wiesz, bo już to zapowiadałem, że poddałem się eksperymentowi i sprawdziłem, co to jest gacha. Ten gatunek gier, które stają się coraz bardziej popularne, to jest Genshin Impact, między innymi. W koniec czerwca miała premierę nowa gra od dewelopera HoYoverse. To jest chiński deweloper, który wcześniej... w lipcu miała premierę ta gra, 4 lipca. Wcześniej wydał, chyba właśnie współpracował przy Genshinie, albo współpracuje, ale też ma inną grę, Honkai Star Rail. I tego Star Raila ja przy poprzedniej ich premierze, jak on wychodził, ja nawet ściągnąłem, żeby sprawdzić, ale to była turówka, turowy JRPG i tam pograłem chwilę i stwierdziłem, że nie na moją głowę na tamten etap, ale w tą nową grę Zenless Zone Zero, która zapowiadała się czymś zgoła innym, bo tutaj mamy taki typowy slasher z taką fajną oprawą, prawie cel-shadingową, to jest komiksowa anime taka oprawa i ciekawy setting, bo to jest taki trochę ten świat, gdzie się poruszamy, to jest taki retro cyberpunk. On jest oczywiście mocno przetworzony przez tą azjatycką papkę, ale mamy, powiedzmy, kasety wideo cały czas i wielkie roboty, sztuczne kończyny i jakieś mega dziwne hybrydy ludzi, zwierząt. Ale właśnie to mnie zaciekawiło i ten gameplay, bo on był właśnie, ten core to jest właśnie nawalanie się, nie? Czyli mamy postać, która ma atak jeden zwykły, specjalny, ale wychodzimy do walki z dwoma w zapasie, więc możesz w pewnym momencie zmienić postać i wtedy jest przedłużenie combo. Możemy wykonywać jakieś takie drużynowe specjale i ta synergia między postaciami jest ważna. Tych postaci jest naprawdę dużo. Jak na start, na ten pierwszy miesiąc, to ich jest kilkanaście. Ale do czego zmierzam? Bo to jest gra free to play. Ona jest za darmo, ona jest na pecety, na komórki i na PlayStation 5.
Mhm. Ale wiesz co, zanim przejdę, bo mnie interesuje ten gacha element, bo ja sobie tak, wiesz, jak sobie tylko wpiszesz jak gacha games, no to chodzi o coś, to wiesz, o jakichś takich losowych rzeczach, które się po prostu za
kółeczka
jakąś
ci wypada
walutę...
i ewentualnie zbierasz, bo chcesz mieć
no właśnie, dlaczego taka gra, która, jak sobie właśnie odpalisz choćby jakiś kolwiek wideo z Genshin Impact, no to wygląda jak taki anime slasher, taki bardzo przyjemny dla oka, kolorowy.
Bo postacie zdobywasz, postacie zdobywasz losowo. Co miesiąc, czy tam no może to nie jest pełen miesiąc, może 28 dni, masz nową postać na banerze i żeby ją zdobyć, musisz mieć zdobywać walutę, którą zamieniasz na losy elektroniczne i losujesz. I każda postać, oprócz tego, że jest postacią, to masz rangi, dwie, A i S. I S to jest, to nie jest tak, że ta S jest silniejsza, czy ma więcej, zadaje damage'u. Ona jest po prostu inna od tych pozostałych. Każda ma swoje specjalne zdolności, one się dzielą na klasy. Jest tam typowo atakująca, jest support, jest taka, która korzysta i wykorzystuje eter, czyli taką powiedzmy plazmę wystrzeliwaną, inna jakąś tam anomalię, inny ma tarczę. I one oczywiście każdy może grać, jak mu się podoba w tej kombinacji. Ważne, żeby sobie znaleźć tą synergię między, bo wtedy są te nasze drużyny silniejsze. Ale każda z tych postaci ma jeszcze coś takiego w rodzaju silnika, to się nawet engine nazywa. Czyli te engine'y są w kategoriach B, A, S. I one też wypadają. Czyli jak masz losowanie, to masz powiedzmy raz na 10 losowań masz szansę, że wypadnie ci coś z kategorią A. Czyli najprawdopodobniej 100% pewność, że ci wypadnie, ale może częściej wypaść. Tak samo S. Jest niby 1 na 80 losowań wypada SK, ale może ci wypaść po 20 losowaniach na przykład. To nie jest... to jest, że na pewno wypadnie, nie? I to jest cały myk tej gry, że chcesz mieć tę postać, bo wiesz, gra 10 milionów osób i widzisz te filmiki z tą nową postacią, która jest, wiesz, panią detektyw z pistoletem i ma super tyłek, bo to jeszcze do tego przejdę, czym ta gra wabi ludzi, moim zdaniem, nie tylko gameplayem, wierz mi. I chcesz ją mieć, nie? I to, że wykonujesz te wszystkie dzienne zadania, które możesz, bo niektóre możesz tam wykonywać w zależności od poziomu baterii, jaką ładujesz sobie. Na przykład możesz wykonać tylko 3 treningi, nie? Ewentualnie 4 słabsze treningi, żeby swoją postać zdobyć materiały, żeby swoją postać zlevelować. Ale w pewnym momencie właśnie, jak już przejdziesz tam powiedzmy fabułę, to zostaje ci tam powiedzmy penetrowanie lochów i endgame, gdzie są silni przeciwnicy, więc musisz podlevelować, więc musisz się codziennie logować, wszystkie te takie możliwe zadania wykonywać, złapać trochę tego levelu i czekać, żeby zdobywać też walutę na nowe kręcenia, nie? Więc tak to wygląda mniej więcej i ten taki najbardziej widoczny mechanizm zdobywania postaci. Niektóre postaci zdobywasz z fabułą, po prostu są fabularnie, dochodzą do ciebie. Nie musisz, mimo że one są w losowaniach, możesz je na przykład trafić dużo wcześniej, ale powiedzmy pod koniec drugiego aktu dochodzi do ciebie postać i wcale nie jest powiedziane, że już jej nie masz. Tylko że wtedy jak zdobywasz drugi raz tę samą postać, to ona odblokowuje tam pewnego rodzaju bonusy do swoich umiejętności czy do swoich statystyk. Ale ta gra, w ogóle ten Zenless Zone Zero, ona ma takie 3 etapy gameplayu i paradoksalnie walka moim zdaniem nie jest najciekawsza. To znaczy ona jest satysfakcjonująca, te pojedynki są dynamiczne, szybkie, dosyć krótkie, to jest zawsze około 5 minut, czasami nawet krócej, bo to się wpada na taką planszę i po prostu musisz pokonać kilku przeciwników i bossa. Ale ona, ten gameplay dzieje się na 3 elementy. Masz to, co się dzieje w mieście, bo fabularnie jesteś tak zwanym proxy, czyli gościem, który pomaga postaciom wchodzącym do pustki. Miasto, w którym mieszkasz, ma taką jakby sferę, gdzie dzieją się różne dziwne rzeczy i no ale tam są tak jakby to było miasto i tam nagle powstała ta sfera, zaczęły pojawiać się mutacje, mutanci i ludzie tam wchodzą, żeby zdobyć jakieś rzeczy, nie? Żeby zdobyć pieniądze, żeby zdobyć zasoby. Cały czas sobie obok tego miasto świetnie funkcjonuje i pierwszy etap gameplayu to jest twoje chodzenie po mieście, rozmawianie z postaciami, wykonywanie różnych małych questów polegających na odpowiednim pogadaniu z kimś, zrobieniu zdjęcia czegoś, kupieniu komuś czegoś, pojawieniu się w jakimś tam odpowiednim momencie pory dnia, bo masz tam rano, południe, wieczór i noc, więc pewne rzeczy zachodzą w odpowiednich porach. I wiesz, grasz sobie tę fabułę, ona jest całkiem fajna, że jesteś tam bardzo dobrym tym proxy, ale ktoś zmusza cię do zlikwidowania swojego konta i zaczynasz od zera. Czyli no nie masz żadnego tam street credu, wykonujesz jakieś najgorsze roboty i po prostu powoli, powoli odbudowujesz swoją renomę, przyjmując pracę dla kolejnych organizacji, które się tam czymś zajmują. A to jest ekipa, która wchodzi do pustki, do Hollow, żeby właśnie tam pokraść coś, coś załatwić. A to pracujesz dla ekipy budowlanej, którym roboty budowlane ktoś skradł i one są w tej pustce. A to jest jeszcze tam kolejna ekipa. A to czasami jakieś zadanie dla policji wykonasz, chociaż to wiesz, to jest tak, że się nie przed nimi nie afiszujesz swoją tożsamością. I ta fabuła jest, albo to są bardzo fajnie zrobione filmiki wyrenderowane na silniku gry, albo to są w zasadzie komiksów, a to na zasadzie to gadających głów, tak jak to jest najczęściej właśnie w tych wszystkich JRPG-ach typu właśnie Yakuza, nie? Że to jest podzielone na ten sposób przedstawiania historii jest w różny sposób przedstawiany. I chodzisz sobie po mieście, jesz, jest ramen, który daje ci jakieś tam bonusy, pijesz sobie kawkę, ratujesz kotki, bo to też jest ważne. Jest salon gier, gdzie są jakieś mniejsze gry, w które możesz pograć. I to jest ten pierwsza warstwa, ale dochodzi do przyjęcia zadań, wsiadasz do komputera i wchodzisz do zadania i jest druga warstwa gameplayu, która dzieje się jakby w takim uproszczeniu, to są coś jak Sokoban, czyli masz labirynty, gdzie masz różnego rodzaju zagadki logiczne, takie jakby mapki, po których się porusza twoja postać i na przykład jak trafisz na przeciwnika, to wtedy wchodzisz i walczysz. I wtedy pojawia się ta plansza duża, gdzie biegasz sobie i walczysz, a czasami masz typowo zadania, że już po prostu twoje postaci biegają po jednej wielkiej, dużej zainfekowanej mutantami planszy, obszarze, biomie i cały czas walczysz, nie ma żadnego takiego przeskoku na tą małą mapkę i to jakieś takie logiczne zagadki czy wyzwania. Ale jedno i drugie daje, wiesz, oni tam kombinują i co jakiś czas się pojawia zadanie, że musisz robić unik, jak robisz unik, to jest zatrzymanie czasu i na przykład wtedy się pojawiają monety w Hollow i wtedy możesz je zebrać i musisz zebrać na przykład 200 takich monet. Nie jest ważne, że musisz pokonać przeciwników, tylko zbierz 200 monet. No, to są takie wariacje na tym silniku i na tych mechanikach gry, które urozmaicają i to jest całkiem spoko. Naprawdę to wiesz, to, bo to by się naprawdę samo chodzenie i walenie mobków, to by te gry były monotonne. Ale największa różnorodność jest właśnie w tym takim mapkowym gameplayu, tym takim sokobanie, gdzie jest coraz to nowe, zauważyłem, mechaniki dochodzą, coraz ciekawsze, gdzie masz od Pokemonów, normalnie walk Pokemonów, gdzie tam kolejne walki twoje, takie pomocnicy, one się nazywają takie króliki, je widać czasami na gameplayach, Bangbu. I to są takie małe, wydaje mi się, stworzonka, chyba robociki, które służą czasami jako pomoc, czasami jako support, czasami jako wytrych fabularny, w zależności do czego potrzebują twórcy to stworzonko. Poprzez naprawdę dungeon crawler, jakieś rozwinięte właśnie roguelike'owe mechaniki, tam się naprawdę dużo dzieje i to jest ciekawe. I tutaj ja zaczynając grę byłem najmniej zaciekawiony tym elementem, tej mapki, po której się poruszasz, a ostatecznie okazało się, że najwięcej frajdy mi sprawiła. Tylko że właśnie to gacza mnie nie złapało. To znaczy tak, ja już jestem trochę za stary, żeby jarać się dziewczynami anime i dojrzałymi kobietami anime. Ta gra jest stworzona, żeby ten haczyk, który ma ściągać graczy, to jest sex appeal postaci. I on jest, każdy coś tam znajdzie. Tak jak powiedziałem na początku, w tym mieście są różnego rodzaju hybrydy i masz ludzi, którzy są typowo furasami, czyli jest jedna z postaci, to jest wilk, taki jak w Zootopii, facet z góra wilka, a nogi ma mechaniczne i walczy takim stylem no nie wiem, ale mi się kojarzy z postacią z Tekena z Horangiem, dużo szybkich ciosów nogami. Tak. Masz dziewczynę, która wygląda, ma strój pokojówki, ale ma ogon rekina. Masz niedźwiedzia, wielkiego gościa z taką tarczą, która się tam podpala i on jest normalnie wielkim miśkiem. Jest w ogóle taka cała ekipa budowlana, która zatrudnia niedźwiedzie i te niedźwiedzie mają, wiesz, imiona Borys i czy tam Olaf, Olgierd i oni są budowlańcami, ale jeden z nich jest postacią, która do ciebie dołącza. Ale masz na przykład taką postać, która na trailerach i no i w grze bardzo często pokazuje stopy, nie? Także w zależności co lubisz, ale też, wiesz, zauważyłem, że jest sporo kontrowersji. Ta gra jest zrobiona właśnie pod to, żeby tym seksem epatować. Także to jest to gacza. Jasne, ta gra wygląda świetnie. Ona jest dopracowana niesamowicie. Naprawdę ta grafika jest świetna. Te postacie mają bardzo fajny feel. Tam nie ma 60 klatek, tam nie ma, ja nie zauważyłem na PlayStation 5 żadnych zwolnień. To miasto jest kolorowe, ono zmienia się tam pogoda, zmieniają się te efekty. Jest dużo takich małych gierek, bo i w ogóle dużo, tam jest strasznie dużo kontentu. Naprawdę tam jest bardzo dużo kontentu, to jest mega bogate w kontent, bo ty prowadzisz w ogóle jako przykrywkę wypuszczalnię kaset wideo i z biegiem fabuły zyskujesz nowe taśmy. Też po to są różnego rodzaju misje, że gdzieś tam wiadomo, że w pustce jest jakieś kasety są zostały, to tam wchodzisz i odzyskujesz te kasety, ludzie przychodzą, wypożyczają, radzą się, żebyś im polecił taki film, bo kiedyś u dziadka widzieli, wiesz, masz takie mini pierdoły, nie? I tego jest bardzo dużo i wiesz, masa rzeczy jest do rozwijania, bo oprócz tego, że rozwijasz swoje postaci, to rozwijasz ten silnik. On ci może wypaść w B, A, S tych kategoriach. Najlepiej, żeby każda postać miała tam S-kę, ale te silniki trzeba rozwijać. Do tych silników wkłada się płyty. Te płyty też się losuje w innym miejscu. Do tego każda rzecz wymaga innej waluty, żeby rozwijać, nie? Masz psa, który sprzedaje gazety i tam są zdrabki i te zdrabki coś ci dają. Masz walutę do rozwoju postaci odpowiednie w zależności też trzy rodzaje siły tej waluty, trzy rodzaje siły do rozwoju tych małych pomocników bankbu. Je też losujesz w osobnych banerach, nie? Czyli co jakiś czas się pojawiają nowe warianty i one wspomagają. A to postaci, które walczą eterem, a to te, które walczą z elementem ogniowym, a to te, które zamrażają na przykład, nie? Bo oprócz tego, że masz te takie typu support, ochrona i DPS, nie? No to masz jeszcze, każde z tych postaci ma swój żywioł jakiś, nie? I czasami to jest właśnie prąd, który świetnie działa na roboty, ale już niekoniecznie na anomalie. Takie mutanty z pustki. Także tam się dzieje i w tych... I wierz mi, że żeby zgłębić tą całą mechanikę, to tam naprawdę, że ktoś tak jeszcze lubi, to znajdzie sporo. Tylko, że mimo wszystko, mimo tego, to według mnie tego nie ma aż tyle, żeby sprawiało różnicę, bo nie ma.
Ale Genshin jakiegoś... jest jakimś chyba ten Genshin Impact, to jest jakiś fenomen, nie? To jest
nie grałem w to, która... wiesz? Nie grałem w to, ale skończyłem fabułę...
A bo ty grałeś tylko w to...
Zaraz ci chcę powiedzieć właśnie. Skończyłem fabułę Zetek, ZZZ i tutaj jeszcze jeden tam, wiesz, te gry są, oprócz tego, że tak jak powiedziałem, no przyciągają odbiorców tym wyglądem, tym prezentacją. Ale na przykład muzyka mi się szalenie podoba. Jest wiesz, jest nowoczesna, jest fajne są kawałki, są takie, wiesz, chillowe, są bardziej wszystko w takich klimatach elektronicznych, są bardziej energetyczne. Także dzieje się. I wiesz, na przykład NPC-ów jest bardzo dużo, bardzo różnych. Oni mają To są dziesiątki postaci, które sobie chodzą po tym mieście. Masz kilka dzielnic, po których sobie chodzisz i one się pojawiają czasami tu, czasami tam, czasami mają jakieś zadanie. Do tego są takie, wiesz, poukrywane smaczki, jak czasami właśnie dzwoniący telefon i jakieś tam nawiązanie do czegoś. Sporo jest w ogóle nawiązań do popkultury w tym tytule i samo też odnajdywanie pewnych rzeczy sprawia radość, że gdzieś tam się coś fajnego znajdzie. Więc ja mogę pochwalić tę grę za sporą, a nawet dużą ilość kontentu, który cały czas dochodzi. Co tydzień jest jakieś wydarzenie, mniejsze lub większe, ale masz nowe misje. Właściwie no, ja przeszedłem fabułę na ten etap, gdzie skończyłem, że powiedzmy dostałem tam trofeum informację, że teraz muszę, moja postać musi tam dobić do 60 levelu, co na ten moment mi się średnio to wydaje możliwe przy moim trybie grania, ale wiesz, masz cały czas kolejne misje, kolejne miejsca, które odwiedzasz, kolejne postaci się pojawiają. Pojawił się nowy baner z policjantką, która tam była przez chwilę w głównej fabule i masz na pewno taką obietnicę, że ten deweloper, że Huyoverse dowiezie, nie? Że oni nie zostawią tego, bo sobie właśnie wróciłem do tego, co Honkai Star Rail, tego tytułu, który kiedyś tam zacząłem i porzuciłem po 3 godzinach, ale stwierdziłem, że dla porównania pogram trochę i zobaczę, co to jest, trochę bardziej zgłębię. I to jest jeszcze bardziej rozbudowany RPG, typowy, turówka, 4 postaci przeciwko przeciwnikom, atak podstawowy, atak specjalny, różne warianty, tak samo jak tam był ten silnik, który się rozwijało, tutaj masz coś, co nazywa się Lightcon, co też losujesz, tak jak postaci i rozwijasz, i to mnie po prostu, wiesz, ta gra miała premierę w zeszłym roku w październiku. Czyli no niecały rok jest, nie? Tam 10 miesięcy. I tam jest taka ilość kontentu. W ogóle, wiesz, samego rozbudowy świata, bardzo dużo tekstu jest, jakieś minigry, że prowadzisz muzeum. Bo ja przyszedłem tylko, powiedzmy, pierwszy świat, taką zimową planetę, która tam jest fabuła, że latasz po kosmosie takim pociągiem, który wygląda jak trochę jak kosmiczny parowóz i musisz, powiedzmy, znaleźć i powstrzymać pewnego rodzaju wydarzenia, które właściwie nie wydarzenia, tylko nie chcę wchodzić jakoś w fabułę, to jest
no rozumiem.
To jest jakaś organizacja, która wykorzystuje pewnego rodzaju anomalie i oczywiście są, wiesz, różne frakcje, które albo się zgadzają z tymi złymi, albo współpracują, będą z tobą. No tam się fabularnie też bardzo dużo dzieje. Postacie giną, wiesz, są jakieś zdrady i to na takim, wiesz, początkowym etapie. Ja przyszedłem ten pierwszy świat, przyszedłem do drugiego i powiedziałem dziękuję. Nie mam tyle życia, żeby się w to bawić, ale wiesz, to jeszcze to cały czas jest rozwijane i nie dosyć, że dostajesz dostęp do takich jakichś takich pewnych wydarzeń, takich eventów, które już miały miejsce, czyli nie przepadło ci wszystko, jakbyś wszedł właśnie po tych 10 miesiącach, to jak sobie zajrzałem, to tam są powiedzmy volume Star Rail mają kolejne i jakby wielkie planety, czyli jakby wielkie rozdziały i ilość postaci już w ogóle mnie przeraża, bo jest kilkadziesiąt już chyba w Star Railu. Każda ma, wiesz, każda jest unikalna, każda ma wyjątkowe moce. Niektóre z tego, co zrozumiałem, były jakieś eventy, gdzie dostawałeś wariant postaci, czyli twoja postać, ta główna, jest typowo postacią zadającą obrażenia fizyczne, ale dostajesz w wyniku jakiegoś eventu i wersję, która już by zadawała jakieś inne obrażenia, no nie? I ona już inaczej wygląda, inaczej ma inny atak specjalny. Tam masz też ataki, 2 rodzaje ataków do wyboru i taki specjal, ult, który no, jest zrobiony rewelacyjnie. I co ciekawe w ogóle, to nawet nie musisz w tą grę jakoś specjalnie grać, bo ona ma auto battle. Więc możesz po prostu sobie farmić te wszystkie zasoby i patrzeć sobie, jak się te postaci nawalają, a one wyglądają w ogóle poziom zrobienia, wiesz, wykonania tych tekstur, to jest niesamowite, że to jest, jakie tam muszą być pieniądze, że wiesz, że tam są podszewki do płaszczy i one są z kilku tekstur zrobione, one się poruszają, te podszewki, inaczej niż to, co jest na zewnątrz płaszcza. Tam jest masa dodatków na tych postaciach, jakieś, wiesz, bransoletki, jakieś różnego rodzaju kryształki i to wszystko jest w takiej bardzo mocnej stylistyce high anime, nie? Czyli już takim mocno wystylizowanej, bo ile Zenless Zone Zero to jest taki miszmasz trochę Ghost in the Shell, jest trochę zachodnim, ale te postacie mają te twarze jednak anime, ale ich figury i wygląd to tak już wchodzi bardziej w taki urban.
Ale nadal jednak to
casual.
Mocno anime.
To
mocno
tam
masz, anime jednak.
Tam w tym Honkaju masz naprawdę czarodziejka z księżyca Leverheart, nie? Czyli wiesz, jakieś takie wielkie kiecki, bronie gigantyczne, postaci, wiesz, z olbrzymimi mieczami i to wszystko fajną muzyką, to muszę pochwalić, bo tutaj też prezentacja audio jest świetna. Do tego masz, wiesz, dostęp do każdej ścieżki dźwiękowej, możesz tam to kupować i sobie puszczać po prostu samą muzykę w grze. To jest bardzo spoko. Wiesz, jest tam masa zadań i one, jest bardzo dużo też lore, nie? Tak już jak zacząłem sobie jest taka postać, spotykasz ją, ona nawet chyba nie ma żadnego questa i on jest jakimś tam pisarzem i tam ten dialog jest w ogóle rozbudowany. On, nie sądzę, żeby ta gra miała jakieś wybory szalone, nie? Czyli, że odpowiesz komuś tak, to się stanie coś innego niż osoby, które odpowiedziały w sposób inny. Bo wtedy by jakieś tam były ograniczenia, ktoś nie zdobyłby czegoś, nie? W związku z czym wydaje mi się, że nie ma takich wyborów fabularnych wielkich, ale ilość historyjek różnych mniejszych, większych, jakichś takich małych zadań, a nawet nie zadań, tylko takich właśnie ludzi, którzy coś ci opowiadają o sobie, o ich umiejscowieniu w tym świecie, no jest olbrzymia, nie? I ja doszedłem do takiego momentu, że sobie tam, wiesz, któregoś wieczoru włączyłem i miałem zadanie coś tam z muzeum, nie? Że zniknął eksponat z muzeum i czy byś pomógł go znaleźć, bo ty jesteś tam już w stolicy takiej jakby i jest kilka miejsc, które tam musisz odwiedzić, takie wiesz, to jest stylizowane na XIX-wieczne miasto, gdzieś tam wiesz, zasypane śniegiem, taka budowa trochę nawiązująca do europejskiej, ale oczywiście podlewelowana w takiej wyobraźni azjatyckiej. I jest muzeum, zrobiłem tego questa i nagle się otwiera przede mną mini gra, nie? Że taka w zarządzanie muzeum, że zatrudniasz w ogóle kustoszy, zatrudniasz kustoszy, żeby oni byli na tyle wykształceni, żeby zachęcali gości, ale też otwierasz dodatkowe skrzydła. I stary, ja zacząłem w to grać, chyba zeszło mi nie wiem ile, ale była jakaś szalona pora, wiesz, musiałem wstawać o 5, chyba w 1:30 czy 2 i mówię, nie, koniec, po prostu wyłączyłem tę grę. Przerzuciłem tylko save'a do chmury i odinstalowałem ją, bo mówię, nie mam na to czasu, szkoda mojego życia, nie? Szczególnie, że nie jestem fanem takiej, aż takiej mocnej stylistyki. Ja lubię oczywiście Final Fantasy, ale nie chcę używać ciężkiego kalibru, ale te gry są dla trochę, a szczególnie Honkai, jest dla czyli takich totalnych fanatyków. Co ciekawe, oprócz tego, że wiesz, że tam te takie są o seksualizację, te zarzuty w stronę Chińczyków, jest jeden ciekawy, który właściwie spowodował, że też zacząłem grać tego Honkaja, bo to był zarzut w stronę całego dewelopera, że w tych grach nie ma postaci o ciemnym kolorze skóry. Ja mówię, wiesz, zacząłem chodzić po tym mieście, i kurde, rzeczywiście nie ma żadnej osoby ciemnoskórej. Jest jedna, powiedzmy, postać która ma taką hebanową skórę czarną, wiesz, ale to jest chyba cyborg, to nie jest człowiek, ale tak to wszyscy to są europejski albo azjatycki kanon urody, więc zagram w tego Honkaja, nie? Bo ja też tam byłem pewien, że tam chyba widziałem, no ale wszedłem w Honkaja i na dziesiątki, jak nie setki NPC-ów nie znalazłem żadnej. Jest tam niby jedna, powiedzmy, rasa, która niby ma udawać jakąś ciemnoskórą, ale to wiesz, to ja jestem tak czasami opalony jak oni, nie? To jest dosyć ciekawe, bo dużo bojkotu. Jak zaczynasz to zgłębiać, to rzeczywiście ludzie próbują bojkotować ten tytuł, ale no tam wiesz...
Tak, ale tam... wiesz co, wiesz, dla mnie to jest... To jest właśnie od czasów Wiedźmina, no nie, właśnie to jest to, że kiedyś w ogóle się o tym nie mówiło, a znowu w Wiedźminie było to, że no jak to jest, że możesz przewędrować przez całą tą krainę i nie spotkasz nikogo o innym kolorze skóry niż biały, więc to jest ciekawe. Nie, no to... Ja myślę, że żyjemy w czasach, no nie, że kiedyś po prostu wszystko to było, tylko ciekawe, że się po prostu na to nie zwraca uwagi. Wiesz o co chodzi, że jak ktoś mówi, no zobacz, ten i ten komiks, no nie, wiesz, był woke, zanim to było modne, nie, albo że, wiesz, zanim się o tym mówiło, no nie, bo to znaczy Nico Sandmanie, jak ten komiks wychodził, nie mówił, że to jest komiks woke, nie?
No nie, ale był na pewno dzisiaj... mocno postępowy. I...
Był bardzo postępowy. I
wydaje mi się, że na pewno, wiesz, nam ciężko teraz z perspektywy 30 lat ocenia, co się działo w fandomie, nie? Bo do nas ten komiks też dotarł po 10 latach, powiedzmy, trochę nawet, może trochę więcej. A u nas był taki głód komiksów, że wiesz, i to była taka nisza, że ludzie to chyba trochę nawet bezrefleksyjnie może nawet podchodzili. No to był taki powiew świeżości, nie? Natomiast nie wiemy, jak to było odbierane. Ja nie wiem, ty chyba też nie. Musielibyśmy się cofnąć do jakichś tam, wiesz... rzeczy papierowych, jak to było odbierane przez środowiska komiksowe wtedy. Ale ja ci, wiesz, to jest takie, wiesz doskonale, że był bojkot, bo Batmana miał grać aktor, który był za niski według wielu standardów, że się, wiesz, że były petycje pisane, że okej, okay, Nicholson jako Joker, no jest trochę stary, ale może być, no dobra, niech ten będzie Nicholson. Natomiast przypomnę ci, to za każdym razem jak był, i wtedy nie było internetu, i to były jakieś petycje, jakieś protesty, bo
ale
się Batman nie podobał.
Tak, ale pewnie film się wybronił tym przede wszystkim, że Tim Burton stworzył niesamowitą atmosferę. I ta atmosfera później wpłynęła na przykład między innymi, bo zresztą ta sama muzyka była wykorzystana w czołówce, nie? Daniego Elfmana w The Animated Series. I wiesz, i po prostu czasami jest tak, że jeśli dzieło jest naprawdę dobre, to później można się tylko śmiać z tych ludzi, którzy wiesz, oceniali potrawę przed jej przygotowaniem, nie wiem, przed ugotowaniem, jak to powiedzieć.
Ja ci po prostu mówię, że wtedy taka rzecz jak Michael Keaton, który był aktorem no, komediowo-familijnym, on już wywołał jakąś tam burzę, że wiesz, że i protesty, i więc mnie, ciężko mi jest też odnieść się do tego, jak było, wiesz, bo to przeniknęło, mhm. Bo to była duża medialna rzecz i związana z filmem. Nie wiem, jak było, wiesz, jeżeli chodzi o komiksy Sandmana, nie? Ale jeszcze, daj mi ich skończyć jeszcze a propos gaczy i zamykamy temat. Więc te gry są, wydaje mi się, że są, jeżeli na przykład ktoś chce to sprawdzić, to droga wolna. Zenless Zone Zero jest bardziej grom akcji i z elementami tam trochę tych zagadek logicznych. One są różne, ale generalnie się na nich człowiek dobrze bawi. Honkai to jest typowy JRPG, turówka. Także jeżeli ktoś chce sprawdzić, to może niech nie będzie przerażony tą ilością różnych rzeczy, które zdobywa i które musi kupować, żeby rozwijać, bo to wychodzi bardzo naturalnie. Bierzesz auto i on to wykorzystuje automatycznie rzeczy, które masz do levelowania wszystkiego. Natomiast ja osobiście jakoś szalenie tego nie będę rekomendował. Doceniam walory produkcyjne, ale to nie jest sposób grania dla mnie. To jest oddanie, to jest dedykacja, to jest taka dedykacja. Fajnie zaczęliśmy tego Snapa, bo to też pokazuje, że ja jestem w stanie przez 2 lata grać w jedną grę i się dobrze bawić, natomiast nie mam czasu już na drugą taką grę. Że musiałbym zrezygnować z innych tytułów, które wychodzą. Nie mógł grać, bo gram w Zenless Zone Zero i mam, nie wiem, jeszcze 2 dni do końca jakiegoś eventu, a ja muszę zdobyć coś tam. Po prostu wydaje mi się, że to nie jest dla mnie, nie? I rozumiem ludzi, którzy się świetnie w to bawią, bo podejrzewam, że tak jak ja nie wydaję pieniędzy na Snapa, to oni nie wydają tam na te losy, żeby im wypadła postać, ale ja też nie jestem w stanie się zaangażować w żaden sposób w złapać hype'u na cokolwiek w tej grze. W sensie ona jest spoko, ale żeby się jarać, że ta postać, o Jezu, ona mi wypadnie, ale będzie super, bo ona jest taka fajna, no nie, no dla mnie to nie jest to, nie? Jestem uważam to za stary, ale też próbuję sobie przypomnieć siebie sprzed lat i chyba ja nigdy nie byłem taką osobą, która by jakoś tak szalenie szła w taką fiksację na punkcie postaci, nie? Że wiesz, że kupowania jakichś tam gadżetów, koszulek, popów. Mimo, że lubię Batmana, to nie mam w zasadzie takich gadżetów z nim związanych. I tak samo nie mam fiksacji na punkcie elektronicznych postaci. Że wiesz, że żeby jakoś je szalenie zmieniać im wygląd, ubrania i tak dalej, nie?
No to ciekawe właśnie, bo znaczy w sensie nie ciekawe, że tak powiedziałeś, tylko właśnie ciekawe jest, że podjąłeś tego eksperymentu i wyszedłeś z tego i nie zostałeś właśnie takim maniakiem tego typu gier, bo rozumiem, że byłeś o krok pewnie osiągnięcia po Genshin Impact, tak? Bo w końcu powiedziałeś, że nie zagrałeś, ale no nie, ono też powiedzieć na twoim celowniku.
Wiesz, to ma 3 lata, nie? Czy tam chyba coś takiego, Genshin. I ja sprawdziłem sobie tą premierową tą grę, wróciłem do... Mógłbym zrobić takie coś, że sobie ściągnę tego Genshina i sprawdzić, jak on wygląda, tak najstarszy ten gacha, najbardziej popularny. Chociaż, wiesz, na przykład na komórki jest taka gra, wiesz, mogłoby to być pociągające, ale już widziałem, ile kontentu jest w Honkaju i po prostu to nie było dla mnie.
Ale dla mnie po prostu jak patrzę na, bo sobie odpaliłem oczywiście i zwiastun z tego Honkai Star Rail i Zoneless Zone Zero i to po prostu wygląda jakieś takie niesamowicie dynamiczne, ale przepięknie zanimowane, no bo wiadomo, to już nie są rysowane, tylko to są trójmiarowe modele, ale przepiękne właśnie takie postacie z anime, przebogate jeśli chodzi o szczegóły. No rozumiem, że są mocno atrakcyjne, więc one mają przyciągać wzrok, mają się ruszać, mają być dynamiczne, ale to po prostu wygląda tak, że mi bardzo ciężko by było po prostu, wiesz, odczytać tylko z tych zwiastunów, o czym naprawdę jest ta gra, no nie? Bo tam z jednej to widzę, że to wygląda jak jakiś taki taka taktyczna gra RPG, że niby tam stajesz naprzeciwko przeciwniku i tak po prostu patrzysz, inna znowu jest właśnie takim jakimś dynamicznym slasherem. Ale cały ten płaszczyk tego wszystkiego, co tam jest, to by mi to w życiu nie przyszło do głowy, że te gry w sobie mają. Ale jak chcesz, to możemy zakończyć ten temat. Jeszcze tam dodaj to, co miałeś się dodać i myślę, że tutaj temat wyczerpaliśmy.
Wiesz co, jest jeszcze jeden temat a propos tej gaczy, nie? Bo tak sobie sprawdzałem, co wychodzi. Wychodzą naprawdę, będzie duża chińska ofensywa, jeżeli chodzi o ten gatunek na najbliższe, powiedzmy, 2 lata, ten rok i następny, czy 1,5 roku, będzie wychodzić tego sporo i wychodzą naprawdę ciekawe rzeczy. Jeden taki, który mnie zaintrygował, to jest, tylko teraz nie pamiętam tytułu, to jest sposób poruszania się po mieście jest, wygląda trochę jak Spider-Man, też się poruszasz po takich budynkach, to jest też taki urban science fiction, trochę w cyberpunk, natomiast chwilę chciałem jeszcze powiedzieć o grze dewelopera Shift Up, tej koreańskiej firmy, bo to nie jest, żeby była jasność, to nie jest domena Chińczyków. Jest taka gacha, nazywa się Godness of Victory Nikke. Może ktoś kojarzy tytuł. To jest gra sprzed, no, z 2022, z końcówki roku. I to jest na pecety, na Androida, na iOSy. Masz oddziały żołnierek, kamera jest za pleców i nawalasz do z broni palnej, tam wiesz, jakieś klasy są różne. Jak sobie wpiszecie Godness of Victory Nikke i zobaczycie sobie obrazki, to zobaczycie same postacie kobiece, które prezentują swoje walory, i w grze to wygląda naprawdę tak, że gdzieś tam ta dziewczyna nawala z takiego ciężkiego karabinu maszynowego i to wszystko się tam porusza. Także ten deweloper od Stellar Blade, no to nie jest tak, że oni tam z tą grą celowali w tą postać taką seksowną. O tym mówię, o sex appeal. I jak sobie przeglądałem materiały, bo robiłem, nie będę oszukiwał, no nie, w tą grę akurat nie zagrałem, ale zrobiłem jakiś tam research, no to tutaj jest taka seksualizacja podkręcona na 200, że wiesz, że nie wiem, czy to są kobiety, czy to są jakieś cyborgi, ale tam ledwo co jest osłonięte i one mają tonę sprzętu na sobie i tak to wygląda aż momentami kuriozalnie, nie?
Jestem ciekawy, jak bardzo twoje tutaj przestrzeganie zadziała, jak taka reklama tego.
No trzeba, ja przecież o tym specjalnie mówię, żeby...
Aha. Bo to jest coś takiego, że jak po prostu o tym myślisz, to no faktycznie tak, gra mi nawet tak na pierwszy rzut, jak tylko zobaczyłem zdjęcie, to mówię, o, może to jest takie Valkyria Chronicles, to nie? Znaczy w sensie takie wizualia, nie? Ale później patrzę, no nie, no to jest coś więcej, no nie? To jest, albo coś innego zupełnie, to nie jest chyba gra taktyczna. To po pierwsze, a ten świat też nie jest alternatywną
wersją historii.
To może
być trochę taktyczna, w sensie tam, ja nie wiem, jak ten gameplay wygląda, wiem, że są takie jesteś za osłoną i strzelasz rzeczywiście w tych momentach, ale może to przechodzenie tych oddziałów, bo tam chyba składasz drużynę z iluś tam postaci i to poruszanie się oddziałów jest jakoś tam trochę taktyczne, nie umiem na to ci podpowiedzieć, aż tak bardzo się nie zagłębiałem, natomiast to bardziej przypomina, tak na tych, jak się tam trochę bardziej w to zagłębi, to bardziej przypomina jakiegoś naprawdę hentaja, a nie grę. Natomiast no, ta gra się utrzymuje, tak? Ma cały czas content i podejrzewam, że znaczy ja jestem pewien, nawet nie to, że podejrzewam, że nie grają w nią tylko mężczyźni, ale przeglądałem sobie Twittera i sporo dziewczyn w to też gra jest zachwyconych, ale wydaje mi się, że to jest kierowane, mówię, do... To nie jest tak, że dla casualowego gracza.
Użyjmy innego słowa. Mangofilów.
Mangofilów. Mangofilów, tak. Entuzjastów mangi i anime.
Tak. I hentai. No ale powiem ci, że generalnie najlepsze jest to, że ja bym obejrzał w ogóle taki film animowany, bo to takie, wiesz, jak zobaczyłem zwiastun tego Godness of Victory, Nikke, to się jawi jako takie dobre science fiction. Taki, wiesz, pełne akcji z tam jakichś wybuchów, eksplozji, fajerwerków. No, ciekawie to wygląda, no nie? Ale to pewnie nie jest oparte na żadnej mandze, tylko...
Nie, to jest oryginalne IP, z tego, tak, co zrozumiałem. Tak. Wiesz...
To kolejny tytuł tutaj trzeba
na pewno,
zapisać.
Co ciekawe, to wydaje mi się, że ono jest na tyle popularne, że ono mogło coś... więcej. Jakiegoś tam, wiesz, jakieś, no nie wiem, czy na pewno są figurki, ale może też będzie anime, a może będzie jakiś komiks jest, no nie umiem powiedzieć, ale z tego, co sobie wyczytałem, to jest ich oryginalny pomysł. Także...
Mam nadzieję, że sukces odnosi, że...
To jest że element wspólny, wiedzie. Nie? Wydaje mi się, że dla tych wszystkich gier, że one mają, one są skierowane do konkretnego, bardzo konkretnego, oddanego gracza, który jest w stanie poświęcać jakieś tam zasoby, czy to pieniądze, czy to czas, żeby zdobyć konkretną jakąś tam postać, bo nie wiem, bo ma bardziej chińską urodę niż koreańską i ma czarny strój i biały płaszcz, i strzela ze snajperki na przykład, nie? Albo ma, nie wiem, pończochy jakiegoś tam innego koloru. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet znaleźć przykłady na to, że no, to nie jest tylko skierowane do napalonych facetów, ale dużo dziewczyn w to też gra.
Ja spróbuję teraz powiedzieć, co ja ostatnio grałem i dla przeciwwagi trochę prowadzić testosteronu, tylko nie wiem, czy
ale
mi się to uda.
Też taką grę ze testosteronem grałem, ale mów ty. No.
Nie, no to ja króciutko, bo wiesz...
W chińskie bajki nie grałem tylko, ale też coś
innego. Ja jako posiadacz tego Game Passa i tak jak mówię, no wakacje z Game Passem, z Xboxem uskuteczniam, jeszcze zostało parę tygodni, więc no muszę to wykorzystać. No, sięgnąłem po Call of Duty Modern Warfare 3, bo pojawiło się w Game Passie jako jedna z nielicznych gier, które z katalogu Blizzarda po prostu znalazła się tam. I no, na początku miałem same takie negatywne wrażenia, nie? Bo przede wszystkim, wiesz, ściągnięcie tego, całej tej gry, tych launcherów, tych samych kampanii, tego instalowania, jest tyle tego czekania, tyle po prostu, że po prostu mi się to chciało. Szczególnie, że właśnie teraz jakąkolwiek byś grę z serii Call of Duty sobie zainstalował, to tak naprawdę odpalasz launcher, który jest taką nakładką, takim menu, przez którym się później przewijasz, żeby znaleźć tą odpowiednią grę, którą chcesz grać. Bo tam są wszystkie te obecnie funkcjonujące części Call of Duty, nie? No ale jak już znalazłem ten Modern Warfare 3, odpaliłem sobie, to wiesz, to oczywiście chciałem zagrać kampanię, bo to jest ta kampania, którą przeskoczyłem, no nie? No nie zagrałem w nią w dniu premiery no z wielu przyczyn, a teraz mówię, no to jest taki odpowiedni moment. I muszę przyznać, że byłem nastawiony dosyć negatywnie, bo po pierwsze słyszałem, że to, a chyba, że mi się po prostu pomieszały te, że tak naprawdę to nie jest pełnoprawna część, tylko to jest właśnie dodatek, który zmieniono w pełną grę. Nie wiem, czy to te zarzuty się odnosiły do drugiej części, czy do pierwszej, bo ja pamiętam, że poprzedni Call of Duty to jeszcze była taki vibe, że jej, patrzcie, jak ta gra super wygląda, nie? Tam porównywali tam uliczkę w Amsterdamie do tej prawdziwej, do tej grze i faktycznie jak miałeś jakiś niesamowicie mocny komputer, no to wyglądało to ultra realistycznie, więc jakby to był taki główny element poprzedniej części, który mi utkwił w głowie, nie? Tutaj się w ogóle nie nastawiałem na fajerwerki graficzne, grałem na moim One, bo z jakichś względów w tej gry nie da się odpalić w chmurze, ale też grałem później na Series X, nie? I różnica jest kolosalna międzygeneracyjna, bo pierwsza wersja na One miejscami tak chrupie, wiesz, tak po prostu spada frame do jakiegoś takiego jakiegokolwiek poziomu, nie? Ta gra jest znana z tego, że trzyma zawsze te stabilne 60 klatek, nie? I to było istotne, ale tu już po prostu całkowicie się wyłożyli, tylko chcieli, żeby wydać no One, ale to były takie pierwsze wrażenia, nie? Takie dosyć negatywne, ale później jak już się wciągnąłem, no to się okazało, że przecież ta gra ma całkiem sensowną fabułę, znaczy w sensie, że ta fabuła zaczęła mi naprawdę podpasowywać, nie? Więc bardzo ciekawe wiesz, filmy wprowadzające, wiesz, w tę historię, nie? Zaczyna się od tego, że pojawia się ten taki najbardziej, najgłówniejszy zły, Makarow. Nie wiem, czy kojarzysz Makarowa z poprzednich części, nie? Jak bardzo jesteś zaangażowany w historię świata Modern Warfare.
W żaden sposób nie jestem, ale tak, wiem, ale że to Makarow jest chyba ten No Russian, to jest ten, co mówi.
Tak. On już jest znany z tego oryginalnej trylogii jako taki największy, najpodlejszy, najbardziej taki zimnokrwisty terrorysta w całym tym uniwersum. No i on po prostu tutaj, no to jakby uczestniczymy w tym, no nie widzimy to na nasze oczy, no nie, ucieka tam z więzienia i znowu zaczyna knuć jakiś swój plan. No i my jako właśnie ten oddział tych żołnierzy amerykańskich, nie tylko, próbujemy go schwytać, przechwycić. No i pojawiają się też postacie właśnie, które znamy oczywiście z klasyczne, to są postacie z tych nowych Modern Warfare. No, co jest najlepsze, że w jedną z postaci, no nie, tam Farę Karim chyba, nie, jedną żołnierkę, wciela się ta sama aktorka, która gra tą Victoria Newman w The Boys. aż sobie tutaj muszę zerknąć, jak ona się nazywa. Na pewno kojarzysz Victoria Newman, nie? Oglądasz The Boys.
Ona gra tą Firecracker?
Nie, ona gra tą polityczkę, która...
Okej.
Wiceprezydentkę.
Ta, co gra Firecracker, to ona grała w Detroit Become Human i dlatego zapytałem, czy to o nią chodzi. Oglądam, ale mam ten cały sezon najnowszy w plecy, nie? Nie miałem...
Tam jest dużo, można powiedzieć, no jak to powiedzieć, wątków z nią, bo ona się tam przewija jako właśnie cała ta, tam jest taka pewna intryga związana z wyborami prezydenckimi i ona jako tam, kurczę, a teraz przecież też mi głupio, że nie pamiętam jej nazwiska, ale wiesz, co jest najlepsze, że po prostu ja ją widziałem w poprzedniej części Modern Warfare, ale dopiero teraz grając w tę część, zacząłem kojarzyć, że ona tam przecież była, nie? Że to jest dziewczyna, którą znam z tego. Claudia Dumit, tak się chyba nazywa. Tak się nazywa, ale nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko, no nie? Ale ona właśnie, Farah Karim, podkłada twarz i głos i powiem ci, że no fajna rzecz, nie? Zresztą tam akurat fajna, ciekawa postać. I wiesz, ja miałem to takie negatywne nastawienie, że to jest taka grana półgwistka, że ona jest nieciekawa, że tam wykorzystano plansze, znaczy tam mapy z multiplayera, więc nie postarali się. Ale im więcej grałem, tym miałem już taką satysfakcję, że jednak to nie do końca jest tak, że zaczęło mi się podobać. Muszę przyznać, że ostatecznie nie mam jakichś takich negatywnych odczuć po samej rozgrywce. Po pierwsze, fabularnie wykręcili parę numerów, w tym sensie, że jest parę mocnych zwrotów akcji. Ja nie pamiętam, czy to były te same rzeczy, wiesz, bo na pewno jako remake, no nie, no ta gra jest, różni się w wielu aspektach od tej oryginalnej trylogii. I tu mi wygląda na to, że będzie i czwarta część, nie, Modern Warfare, bo pewnych wątków nie zamknęli, pewne wątki zamknęli, no było parę mocnych momentów, ale fabularnie naprawdę tutaj dowieźli, moim zdaniem. Poza tym są w pełni renderowane, naprawdę, wiesz, dobrze zrobione scenki przerywnikowe. No, na poziomie właśnie takich filmów, nie przez to, że Call of Duty powinno mieć tą markę Tom Clancy, ja nie wiem, dlaczego oni się nigdy nie zdecydowali, żeby przebić Ubisoft, jeśli chodzi o to, kto miałby prawa do tego nazwiska, no ale to już jest inna kwestia, bo moim zdaniem seria Call of Duty ma więcej wspólnego z Tomem Clancy i jego książkami niż to, co robi Ubisoft, no ale to już jest inna kwestia. I wiesz, i to, jak te misje zostały podzielone właśnie, i że część była jak to w Call of Duty, korytarzowa, tak? Czy idziesz takim po prostu korytarzem pomalowanym w jakieś tam miejsce, no nie? W którym jesteś, nie? Tak te otwarte misje wprowadziły coś, czego w Call of Duty moim zdaniem nie było. Czyli taka totalna otwartość, swoboda w tym, jak tą misję wykonasz. Czyli coś, co na przykład ja uwielbiałem w takich grach jak Far Cry, Crysis, że miałeś cel, ale metoda jest zupełnie w twojej kwestii. Czyli chcesz to zrobić po cichu, czy chcesz zrobić rozpierduchę, czy chcesz to zrobić w taki czy inny sposób. Po prostu masz otwartą przestrzeń, masz otwartą mapę, masz mnóstwo tych zabawek, no nie? Masz bronię, jak to na wojnie, nie? I ciężkie karabiny maszynowe i pistolety z tłumikiem. Masz drony, masz jakieś takie inne zabawki, miny, no po prostu wszystko. I te otwarte misje na początku trochę mnie irytowały, bo jak masz na przykład, nie wiem, trzy rzeczy, trzy zadania na jakiejś mapie, nie wiem, zniszczyć, powiedzmy, trzy te, albo coś zdobyć, to chyba, że coś takiego zrobiłem, że nie sejmowało mi checkpointów, nie, pomiędzy wykonanymi zadaniami, to miałem tak, że po prostu jak zginąłem, to mnie resetowało niemal do początku całej takiej misji. Ale przyznam, że niektóre miejscówki w tej grze naprawdę robią wrażenie i jest taka misja w Werdańsku, nie? Po prostu jest... Ona nie jest jak No Russian, nie? Bo No Russian był bardzo hardkorowy, ale tu też jest tak, że jest miejsce publiczne, nie? Ten stadion, jest mnóstwo ludzi i nagle, kiedy dochodzi do tego ataku terrorystycznego, my tam, wiesz, parujemy do tego stadionu, nie? Biegamy po tych salach konferencyjnych, mamy też piękny widok na stadion, nie? Bo w pewnym momencie widzimy, no nie? No to ja mówię, okej, bardzo mi się to podoba, to jest fajnie zrobione, to jest fajnie przemyślana misja, nie ósmy cud świata, Ale poczułem się, jakbym grał właśnie w te takie, w te stare, dobre Modern Warfare, kiedy mi się ta gra naprawdę podobała. I nie ma w tej grze, wiesz, tego patosu takiego amerykańskiego, jaki pewnie był wcześniej. Wiesz, po prostu jesteś drużyną, która po prostu chce powstrzymać złego człowieka przed zrobieniem bardzo złej rzeczy, która skalkulowana jest po to, żeby wywołać, wiesz, trzecią wojnę światową, no nie? brzmi prosto, nie? Ale no przede wszystkim, wiesz, no to ta gra zawsze dla mnie była przede wszystkim właśnie takim kinem akcji, gdzie się dużo strzelało, gdzie właśnie ten testosteron z tych bohaterów po prostu wylewał się uszami, wiesz, to od tylko spojrzenia w kierunku tych bohaterów, no nie, to rosły ci włosy na plecach, więc to jest coś, co czego chciałem i paradoksalnie nastawiając się, że to może być najsłabsza część serii i nie chcąc jej kupować, no nie, tak obniżyłem sobie poprzeczkę tego moich oczekiwań, że ostatecznie, wiesz, naprawdę dobrze się bawiłem. Nie próbowałem trybu multiplayer, bo wiesz, no tutaj nie ma filozofii, no nie, to jest, oni już tam wypracowali ten model na tyle skutecznie, że każdy wie, czego się spodziewać i każdy wie, co te gry ci oferują. Ja z jakimś takim spokojem teraz, prawda, spoglądam w przyszłość, czekając na tą kolejną część Call of Duty, tym razem chyba ze świata Black Ops, więc zupełnie inny klimat, jednocześnie nadal coś, co lubię, no nie wiesz, te taki coś, co jest, wiesz, po innej stronie spektrum całej tej takiej, wiesz, bardziej w stronę CIA niż bardziej, wiesz, armii amerykańskiej, nie jakby to powiedzieć. Już tutaj też są spiski, też są ciekawe zwroty akcji i to mi się podoba. Więc nic więcej już nie grałem. I jeśli byś chciał, to jeszcze możemy coś porozmawiać, co ostatnio grałeś, ale chciałbym chociaż króciutki zrobić kącik kulturalny, bo są, jest parę rzeczy, dwie rzeczy przynajmniej, o których chciałbym wspomnieć, które obaj widzieliśmy, więc warto by byłoby choć parę minut temu poświęcić. Co na to?
Bardzo chętnie.
Dobra, no więc pytanie, czy chcesz jeszcze coś opowiedzieć, co ostatnio grałeś, czy od razu przejdziemy do kącika kulturalnego?
Nie. Jak skończę w to, co gram, to się wypowiem. Na następnym odcinku.
Dobra. Więc zacznę od tego, że... Znaczy od tego, co niedawno widziałem, bo to dopiero się pojawiło na Amazon Prime, czyli jaki to jest polski tytuł? Bo oryginalny to jest Batman Cape Crusader. A zastanawiam się, czy w tej wersji polskiej to nie jest jakiś zamaskowany mściciel, czy...
Może tak być, ale nie wiem na 100%, także...
Czyli 10 odcinków nowej animacji w roli głównej oczywiście Batman, zrobionej w takim najlepszym możliwym stylu, czyli stylu w oryginalnej animacji, The Animated Series Batmana. I wziął mnie ten tytuł z zaskoczenia, bo ja zapomniałem totalnie, że on gdzieś wychodzi. On mi mógł migać, wiesz, bo od czasów animowanego Batmana, no to było mnóstwo i to takich, wiesz, pełnometrażowych Batmanów, których też Kevin Conroy podkładał głos, więc jakby ta ciągłość, mimo że czasami stylistycznie te Batmany wyglądały różnie, nie? I czasami też były eksperymenty, jeśli chodzi o, w cudzysłowie, multiversum, no nie? Gdzie ten Batman się znalazł, nie? Ten Batman jest samurajski, nie wiem, czy pamiętasz, albo ten taki Batman w klimatach wiktoriańskiego Londynu.
Batman Ninja, to tak... albo Batman, tak. No to Elseworldy były, nie? Batman tak, Ninja, tak, o którym tak. Mówisz, to było parę lat temu. I to jest, będzie chyba zapowiedziana, jest druga część na ten rok. A ten wiktoriański, no to jest w świetle lamp gazowych, nie?
Tak. I on też był ciekawy, bo ja lubię takie odskocznie, takie wariacje, pobawienie się jakby pomysłem, no nie, co by było gdyby. No wiesz, sam ten komiks, który też jakoś, o którym wiedziałem, ale ja go później odkryłem, czyli ten 1602, nie? Neila Gaimana, to też jest wariacja, co by było, gdyby Avengersi, w ogóle superbohaterowie powstali 400 lat temu, nie? I z tego, co wiem, to chyba to się przemieniło w jakąś taką konkretną serię, nie? Że tam no to nie skończyło się tylko chyba na tym jednym albumie, na tych zeszytach Neila Gaimana, tylko to jest gdzieś kontynuowane, ale co ciekawe właśnie, a propos tych takich multiversum, ten Batman Mroczny Mściciel wyprodukowany przez tego samego człowieka, który tworzył oryginalnego Batmana The Animated Series. No, jest no po prostu wspaniałym dziełem, ale też pewne rzeczy wprowadza. Ale to zanim będziemy rozmawiać już o jakichś takich konkretnych, bo też nie chciałbym nikomu popsuć zabawy, więc będziemy bardzo naokoło pewnych rzeczy mówić, ale chciałem zapytać ciebie, czy w końcu obejrzałeś przynajmniej kilka odcinków i jaka była twoja reakcja, pierwsza reakcja na to, co widziałeś?
Wiesz co?
Czy tak Bruce Timm zaskoczył cię?
Na pewno. No, nie ma co się oszukiwać. Jest to ładnie wyglądająca animacja. Oczywiście ona jest trochę oszczędna. W wielu momentach wydaje mi się, że ten wspomniany Batman TAS jest ciekawszy. Ale powiem ci tak. Spodziewałem się czegoś więcej. Nie. Nie sądziłem, że to będzie takie oszczędne. W sensie bardzo. Dobra. Zacznę od tego, że ja jestem fanem TAS-u, ale większym fanem jestem Batman Beyond. Czyli tego, który był Batman 20 lat później, się u nas taki tytuł był polski. I uważam, że fajnie, jak dostajemy filmy, które są Ellsworthami, ale fajnie by było dostać animację, serial nowy, bo było ich kilka, Batman Brave and Bold, The Batman był, ja każdy tam, jak on wychodził, to oglądałem, jak nie cały, to chociaż kilka odcinków i mniej więcej widziałem taki czasami nieudany, ale taki progres, że wiesz, że szliśmy trochę w taką bardziej nowoczesność, a ten Batman jest takim mocnym cofnięciem się do i w tempie, i jeżeli chodzi o akcje, i jasne, no to ma swoje walory, ale ja bym chciał nowoczesnego Batmana, w sensie może nie takiego Beyond, ale Batmana na XXI wiek, który byłby atrakcyjny nie tylko dla takich dziadów jak my, którzy lubią takie klimaty, ale chciałbym, żeby animacja była taka animacja, jak był TAS w 92 roku dla nas. Dla obecnego pokolenia. Żeby to było atrakcyjne. I moje zarzuty są trochę takie właśnie, że ja się spodziewałem, bo czytałem jedynkę Cape Crusader, a właściwie jedynkę w sensie pierwszy zeszyt, bo to też wyszedł jakiś czas temu, taka seria zaczęła wychodzić. I ja jej akurat nie kupiłem, kupił mu ją kolega. Przeglądałem ją u niego, zacząłem czytać i ona nie porwała mnie jakoś szalenie.
Nie. A czy ona ma te same zmiany, że się tak wyrażę?
Fabularnie? Nie doszedłem do tego. Na tym etapie, który czytałem, to nie zauważyłem. I wiesz, i tutaj mój zarzut jest taki, że to nie jest prawdziwy zarzut. W sensie nie możemy go traktować jako zarzut w stosunku do produkcji, bo ja nie jestem zadowolony, bo oczekiwałem czegoś innego. To nie jest... to nie wpływa na walory tej produkcji, tylko to jest moje odczucie. Więc ja mam trochę taki przygaszony entuzjazm. Liczyłem, że to będzie trochę bardziej dynamiczne, że to będzie niby ta stylizacja na lata 20, ale to będą jednak coś takiego jak właśnie to Gotham będzie, no nie wiem, trochę inne. Jasne, dopiero tam dwa odcinki obejrzałem i przede mną jest 8 kolejnych i może coś się zmieni. Natomiast to jest ten mój taki zarzut pierwszy. Drugi to jest głos. Kurde, zabij mnie.
Kto? Znaczy głos
Batmana.
Wiesz co, aktor, którego ja tak naprawdę nie kojarzyłem, mimo że wiem, że on tam gdzieś... Hamish Linklater.
Tak.
Którego ja w ogóle nie kojarzę. Znaczy, pewnie bym go kojarzył, bym go gdzieś zobaczył w ruchu, ale ja zupełnie nie kojarzę go na tyle, żebym powiedział, a, to jest ten aktor, nie? Czyli nie, że tam jest dużo takich aktorów, podkłada głos gdzieś tam w jakichś drugoplanowych, gdzie mógłbyś powiedzieć, a, znam tego pana, nie? A, o tak, kojarzę, nie? Ale to dopiero jak jak zaczynasz czytać, wiesz, te listy płac, nie? I wtedy rozpoznajesz nazwiska, nie? Tak po prostu nie wyłapywałem, nie? Sam z siebie tych nazwisk.
Ja w ogóle nie wyłapałem tych głosowych. Wiem, że Hamish ma głos jak Batman, taki bardzo...
No mówi taki, bardzo taki niski, nie? Taki z chrypą taką.
Tak. Bardzo jednostajny jest i to mi tak średnio podchodzi. No, to jest kolejne jakieś takie czepiarstwo, ale bardzo lubię Conroya. Uważam, że do niego ma tylko start Soldier Boy, czyli Winchester. Boże, zapomniałem, jak on się nazywa. To już jest
James Knuckles.
Tak. I on jest świetnym Batmanem. Knuckles jest ekstra Batmanem. To jest super Batman. A tutaj Hamish jest strasznie jednowymiarowy i nawet jak ma żart, to ten żart trochę gasi ten jego taki bardzo ponury ton. To jest mój taki jedyny zarzut do serialu, bo mówię, ładna animacja, oszczędna, ale w porządku. Te projekty postaci są całkiem ciekawe. Wiem, do czego zmierzasz pewnie, bo chciałbyś mnie pewnie zapytać o to, jak zareagowałem na... Bo fabularnie też, to też jest fajne, że wiesz, że fabularnie tutaj umierają, nie? Tutaj nie ma jakiegoś takiego łagodnego podejścia dla teen, dzieciaków, nie? Że tutaj jak główny Zwol chce się wyładować i zemścić za coś, co spotkało, to zabija swojego syna, nie? I w pierwszym odcinku tak samo, mamy w drugim odcinku też mamy zaraz jakieś tam podejrzenie, postać stylizowaną na Bellę Lugosiego i jest zaraz morderstwo, także to jest całkiem spoko, to też jest całkiem spoko, że te postacie się tam, pierwszy mamy Barbarę Gordon bardziej tam na głównym planie, w drugim już jest ta Renée
Montoya. Tak, to jest nawet zmienione, nie? Bo Barbara Gordon, ja nie pamiętałem, żeby ona w jakiejkolwiek wersji była prawniczką,
nie była.
No nie?
Ta, nie była.
No właśnie, więc to jest jakby taka nowość. I tutaj już też jest tak, że ona trochę jest w konflikcie z ojcem, no bo ojciec jest, prawda, komisarzem Gordonem, który stoi na straży znaczy jest głową policji, tak? A ona jest znowu z tego, że z tego pokolenia taka, która by na pewno chciała, żeby tych policjantów zastąpiono, nie wiem, służbą publiczną, bo przecież... I to jest ciekawe, że ona nie broni niewinnych, tylko ona jest tak skuteczna, że ona tak jak, nie wiem, Good Wife albo w jakichś innych takich serialach prawniczych, wiesz, na jakąś taką techniczną rzecz, no nie, wiesz, że nie odczytano komuś tak. Mirandy, no nie, i ona tych przestępców po prostu wyciąga z tego. Oczywiście to jest mały wątek, nie, element z tego wszystkiego, bo ona nie jest skonfliktowana z ojcem na takiej zasadzie, wiesz... osobiste.
No, ale działają po dwóch stronach barykady. No, nie jest prokuratorem, tak. Nie jest Harvey'em Dentem, nie zajęła jego miejsca, ale jest przeciwko, wspierano przestępców. I tutaj w pierwszym odcinku jest taki wątek, że jakiś młody chłopak jest na sali sądowej i ona jako w mowie mówi, że on nie jest przestępcą, tylko po prostu pracował dla przestępców. No, gdzieś tam próbuje go wyciągnąć i jakiś tam mały konflikt jest między nią a Dentem, który jest wtedy prokuratorem. Oczywiście
Dent, no, Dent jest względny. Jednoznacznie przedstawiony jako karierowicz, jako człowiek, który żeby osiągnąć sukces ten polityczny, no nie, no tam jest ta kwestia jego kandydowania na burmistrza, no nie, to on nie uniesie przed niczym, więc on w ogóle jest też mocno skorumpowany i tutaj akurat nie odbiegali. Chociaż moim zdaniem ten oryginalny Harvey Dent, ten komiksowy, no nie, to przynajmniej, albo też na przykład ten filmowy z Christophera Nolana, nie? Mm-hmm.
To była
postać, która była bardzo praworządna.
I zafiksowana
tylko on
na
został
tym
złamany.
Nawet.
Tak, zafiksowana na praworządności, tam nie było. Więc tutaj po prostu te zmiany, które ja dostrzegam, bo wiesz, bo stylistycznie właśnie to, co ty mówisz, że tobie się nie podoba, że oni nie wyszli o krok dalej. A ja uważam, że oni po prostu chcieli zrobić coś, co dla nas takich staruchów jak ja, nie? Którzy się wychowali na tym tasie, to będzie taki totalny... To taka, nie, tak się mówi, nostalgia trip, czy coś takiego, wiesz,
tak,
po prostu
ja się zgadzam, że to jest do nas skierowane, nie? Tylko, że dla mojej córki to nie będzie atrakcyjne. To lepiej już tasa puścić jej. bo no tak, tak. Jest, no bo są, wiesz, to wiesz, jest zrobione...
te zmiany są szokujące, które na przykład, bo jak na przykład młode pokolenie czyta Batmany i tak dalej i nagle widzi, że coś jest zmienione, to zaczyna zadać pytanie, mówię, no i jeszcze na tym etapie, znaczy teraz można wytłumaczyć wszystko, wiesz, właśnie tym multiversum, właśnie to, co zrobiły filmy Marvela, całe te ten, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak MCU, tylko jest MCU 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak samo jest z DC i ze wszystkim, wiesz, jakby kiedyś dla mnie lore, nawet komiksowy, mimo że to były, wiesz, Detective Comics, Batman, ten Amazing Batman, no cokolwiek, Detective Knight, Dark Knight, ja teraz oczywiście zmyślam,
ale, no wiem, ale takiego, bardzo fajne.
Ale ono chodzi o to, że one były tak zrobione, że później jak miałeś na przykład taką serię jak Nightfall, nie? No to jak masz te grube swoje albumy, to nie jest tak, że one były z jednych zeszytów. Tylko one się przeplatały.
Z wszystkich serii, oczywiście. Bo miałeś
i czyli to był jeden lore, jedno uniwersum. I wiadomo, że Batman ciągle się jakby reinkarnował, no nie? No bo Batman, gdyby tak brać pod uwagę, że Batman się urodził tam powiedzmy w tych latach 30 czy 20 cokolwiek, nie? Ale to teraz powinien mieć 100 lat.
Tak jest nadal generalnie. W sensie Detective Comics i Batman to są dwie serie, ale one są i są tak jakby trochę inne rzeczy się dzieją, ale one nie wykluczają się jakoś z tego, co ja przynajmniej na tym etapie, gdzie ja się zatrzymałem, nie? I jasne, masz w pewnym momencie jakieś wydarzenie, które jest, łączy nie tylko już Batmana, i tylko na przykład, nie wiem, Suicide Squad wchodzi w tym momencie i Justice League, ale do tego wydarzenia w każda postać tam z tego uniwersum miała podprowadzenie i nadal to jest tak pisane, jasne, są wydarzenia, które są powiedzmy Elseworldem i one tam są troszeczkę, albo nawet nie Elseworldem, ale przedstawiają jakąś tam powiedzmy bardzo alternatywną ścieżkę, ale to główne, co wychodzi, to jest ongoing, nie? To jest pisane gdzieś tam, jakiś redaktor nad tym czuwa, bardziej lub mniej, ale wydaje mi się, że jeżeli masz teraz jakieś wydarzenie tam, nie wiem, to jest Dark, już teraz nie będę wymyślał, ale załóżmy, że był Batman, który się śmieje, nie? I to było, wychodziło z tego Batmana Metal, nie? I później było Death Metal. To tam to nie wykluczało wydarzeń, które działy się gdzieś tam w Batmanie, tylko to tak jakby była osobna, wydzielona osobne wydarzenie, które ma osobne trady i na przykład jak masz, wychodzą ci trady Batmana, 1, 2, 3 są numerowane i tam są te zeszyty kolejne, to w pewnym momencie między trójką a czwórką ktoś zauważy, że hej, brakuje iluś tam nastu zeszytów, przynajmniej kilku zeszytów, nie? A te zeszyty to było właśnie wydarzenia z tego eventu. Także to nadal jest wydaje mi się trzymane w jakiś tam sposób, nie? Ale ja teraz w superbohaterszczyźnie, no to tak no jest bardziej w latach 90. niż obecnie jestem.
No ale wiesz, właśnie wracając do tego, że dla mnie takim ideałem było to właśnie, że oni zrobili ten serial w tym stylu i to mi się podobało, a teraz nie tak właśnie myślę o tych zmianach, o tym jak to jest, to jest jakiś taki znak czasu, nie? Przede wszystkim no, to jest też odpowiedź na to, ale dla mnie to jest tak dobry serial, wiesz, że oglądam go
znaczy, no bo tutaj trzeba pierwszego odcinka, no to jest duża rzecz, o której było trochę słychać, bo to już wypłynęło wcześniej, ale news z Robertem Downey Jr. wracającym do MCU jako Doktor Doom przykrył.
To jest, no właśnie, to jest twist. Taki
to
ten.
Jest twist,
no.
Ale zostawmy na razie MCU, tylko skupmy się na
tak, MCU na mrocznym odcinku. Tak,
mamy w pierwszym odcinku Pingwina, który jest kobietą i ma dwoje synów. I nie jest małym pokurczem garbatym, ale wielką babą, która śpiewa w rewi, ma statek kasyno.
Wiesz, to podkłada głos?
Nie mam bladego pojęcia, ale podejrzewam, że tak z
Mini
tego, co...
Driver.
Kto?
Mini Driver. Mm-hmm. Słynna aktorka. A ja bym w życiu nie poznał.
No ja nie poznałem.
No. Nie, tam jest dużo takich cameo, znanych postaci, które wiesz, no, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale myślę, że dla uniwersum to jest postać ważna. Pojawia się Catwoman i tylko ci tyle powiem, że Christina Ricci podkłada głos pod Catwoman, więc...
O,
Oni tutaj bardzo dużo takich znanych nazwisk, wiesz, no nie, to też nie będę ci zdradzał pod kogo, ale I See Dead People się pojawia, aktor ten młody, czy Haley Joel Osment. No, no, jest parę takich naprawdę ciekawych tych, których nie poznasz po głosie, bo ja po prostu nie mam takiego słowu czasami, ale jak później patrzysz, to widzisz, że ten projekt naprawdę był z jakimś takim, że zaciekawił wielu ludzi. Być może właśnie ci ludzie mają też sentyment do Batmana, no nie? Taki jakiś tam. Nie tylko się dali przekonać, że po prostu, nie wiem, zaoferowali mi jakieś dobre pieniądze, bo z tego, co mi się wydaje, to jest tylko pół sezonu.
Bo wiesz, że jest słuchowisko po tym Batman Unburied. Tak? Wyszedł kolejny z Harley Quinn. I Christina Ricci tam jest Harley Quinn.
A co ciekawe. Także to jest kolejna aktorka, która podkłada głos, a czy ona to jakoś zmienia ten głos, czy ona po prostu ma swój głos? Czy ona jakoś moduluje ten głos, bo wiesz, bo na przykład Kaylee Cuoco? Jak się nazywa ta dziewczyna z
Wiemy,
Big
o kogo
Theory?
Chodzi. No wiemy, o kogo chodzi.
No ona gra w tym Harley Quinn, nie? W tym serialu i ona po prostu w ogóle nic nie robiła. Ona po prostu taki głos, jaki mam, to jest ta nowa Harley Quinn i to jest nowa postać. I tutaj, to też jest ciekawe, tu też będziemy mieć nową Harley Quinn, ale nic ci nie zdradzę. I ja nie wiem, czy to jest taka postać, którą trzeba cały czas wymyślać na nowo, bo właściwie co jakaś aktorka ją przejmuje, to nie ma jak z Jokerem. Jakby wprowadza jakby nową wersję. Wiesz, z Jokerem to jest o tyle ciekawe, że Joker jest tak wymagającą, albo tak interesującą postacią w samą sobie, że każdy aktor chce tego Jokera przedstawiać w taki sposób, żeby zostawić jakiś ślad, nie? Tak jakby czuje, że musi przeskoczyć tę poprzeczkę, którą mu poprzedni aktor zostawił, nie? Ale... I Jack Nicholson oczywiście był dobrym Jokerem, ale później Heath Ledger no, zrobił no, niesamowitą postać, nie? Wiesz, Jokera.
Ale poczekaj, cofnijmy się jeszcze do tego serialu, tak. Harley Quinn, on jest na HBO. I tam ty mówisz, że ona nic nie robi. Nie, no jest bardzo fajną tą Harley Quinn. Ja obejrzałem chyba ze 2 sezony i ja byłem bardzo zadowolony. Mi się bardzo podobała
nie,
ta
nie,
wersja.
Chodziło mi o głos, wiesz? Pamiętasz,
ale
oryginalny głos,
też głos
Harley Quinn?
No tak, tam miała taki piszczący, wiem jaki. No, kojarzę go bardzo dobrze. No tutaj miała też takie wybuchy euforii, trochę inaczej to brzmiało, ale no rzeczywiście zgodzę się z tobą, że to jest inna Harley Quinn, że ona jest mniej infantylna, chociaż tam ma takie momenty na samym początku, że tam cupcake i tak dalej, nie? Ale nie, no ja bym, wiesz, już taki czas minął, nie? Od kiedy oglądałem tam drugi sezon, to był chyba z 2 lata temu, więc rany, teraz mnie zabiłeś ćwieka, bo próbuję sobie w jakiś tam sposób to przypomnieć.
Nie, no była ciekawa, wiesz, te Harley Quinn, ta seria, bo tam motyw jeszcze są Poison Ivy, no i tak dalej. To był zupełnie taki skupiony na czymś innym serial, no był na Harley Quinn. Ale to było wymyślenie takiej Harley Quinn na nowo, która jakby ubezwłasnowolnia się od Jokera, nie? Dobrze to powiedziałem?
Tak.
No, tak. I jest, i zaczyna być postacią samą sobie, bo wiesz, bo to jest ciekawe, że Harley Quinn, właśnie to, co było interesujące w Tazie, tak, to kiedy doszli do wniosku, że brakuje takiej, nie wiem, postaci złej po stronie, znaczy no, takiego złoczyńcy, kobiety złoczyńcy, nie, złoczyńczyni, no to ją stworzono. I stworzono ją w taki ikoniczny sposób, że ona nie tylko w tej popkulturze się, wiesz, odnalazła tak fenomenalnie, to, że ona ewoluowała. I stała się no, taką ikoną, że na przykład Kevin Smith nadał swojej córce imię Harley Quinn, nie? Więc,
tak,
więc,
ale wiesz, to prawda. Ale on jej nadał bardzo szybko po emisji serialu, bo ta dziewczynka, no to ona tam się rodziła, nie wiem, raz jeszcze lata 90. czy 2000, ale moim zdaniem, no to Harley Quinn, no to jest Legion Samobójców i to, co ten cały hype wokół cosplayowania Harley i to wtedy tak moim zdaniem się zaczęło, chociaż jasne, to była popularna postać, możliwe, że była najbardziej popularna z nawet od Kobiety Kot mogła być w pewnym momencie bardziej popularna, ale to właśnie po tym filmie dostała i serię komiksów jedną, drugą i w Suicide Squad była tam wiodącą rolą i miała i wiesz, teraz byłoby teraz jakoś ciężko mi się też, jestem zmęczony. Ja cię bardzo przepraszam, bo już jest, po prostu jestem zmęczony.
Nie, ale... Ale nie, ja cię rozumiem, że to powiedzmy, wiesz, na pewno film pomógł i rola tej Barbie aktorki.
Ale Paul Dini i Bruce Timm, którzy stworzyli Harley, no to odwalili wtedy, uważam, że kawał dobrej roboty, że wiele postaci było na przestrzeni lat przychodziło w bardziej i w mniejszą popularność, i większą popularność. No pojawił się tam, załóżmy, nie wiem, Lucius Fox, czy Black Mask, nie? Ale oni... Mówimy o tych takich ostatnich tam latach 90.
Mm-hmm. Tak.
Ale Harley Quinn to jest totalny top, jeżeli chodzi o właśnie postać z wykreowaną. To ciekawe przez serial. Ale cofnijmy się jeszcze do tej zmiany płci Oswalda zamiast Oswald. Ja ci powiem, że myślałem, że to mnie trochę striggeruje, bo to wiesz, to jest trochę tak, ja sobie zdaję sprawę, to jest Elseworld. I umówmy się, że nie jest to jakoś szalenie potrzebne, nie było. Mogła być inna postać, mogła być matka. Załóżmy, że wszystko się dzieje w latach 20., ale Cobblepotowie, ona nie ma na imię Oswalda, tylko ma na imię, nie wiem, jakaś tam Guntera czy cokolwiek, nie? I że ona jest matroną tego rodu, takiego jak właśnie...
Tak, ona po prostu ma ksywkę pingwin, ale nie jest...
Bo ten
jest,
nos ma taki jak dziób, nie? Ale wiesz, mogłoby być coś innego. Ale jestem w stanie naprawdę tą zmianę jakoś bezboleśnie przełknąć, bo dla mojej córki to doktor Octopus, Doc Ock, to jest kobieta. Ona w ogóle nie czai, że doktor Otto Octavius ze Spidermana jest mężczyzną, bo ona oglądała od małego, czy małego, no tam już parę lat, Spidey i Przyjaciele, i tam jest kobitka. I dla niej w ogóle, wiesz, jak ja jej pokazuję, kupiłem jej tam komiksy z Batmanem, z tym Spider-Manem, to ona się patrzy i ona mówi, dlaczego ona wygląda jak mężczyzna? Ja jej muszę tłumaczyć. Ona mówi, nie, no bez sensu, lepiej, żeby była kobietą. Przecież to jest, dlaczego tu zmienili, tak, nie? I wiesz...
Nie, czy w tym Into the Verse, nie? W tym nowym Spider-Manie, tym animowanym, też chyba nie ma.
Może tak być, że mogła być kobietą. I tak szczerze, Damian, co mi zależy? To jest jakaś, nie wiem, to nie jest jakaś, no nie wiem, rzecz, o którą warto... Znaczy
ja uważam, że jak jest coś dobre, wiesz, jak coś jest, wiesz, interesujące, to się obroni, nie? I ja, szczerze mówiąc, nie widziałem żadnych... To jest ciekawe, po prostu może żyłem w jakiejś bańce, może tak jak powiedziałeś, wiesz, nie było czasu na reakcję tłumów, bo wszyscy zaczęli reagować na doktora Duma, czy jak on się tam nazywa, nie, na Downey Juniora, nową kreację, że po prostu nie widziałem, żeby był jakiś taki negatywny oddźwięk. Wiesz, widziałem, że zmiany są spore.
Zauważyłem, ale... takie szydzenie, cyniczne komentarze bardziej lewicowych osób. Takie, że to jest takie cyniczne, że wiesz, i to takie jest takie podśmiewanie się z tego. Ale prawda jest taka, to jest Elseworld. Miało prawo, wiesz, Elseworld rządzi się od 30 lat swoimi prawami. Tam postacie mają zmieniane fizis i na różne sposoby. Są postarzone, pomładzane, są łączone w różne konfiguracje, że z dwóch czy trzech postaci jest jedna. Także to się rządzi swoimi prawami i to nie jest, wiesz, nic takiego. Wiesz, powiem z czym, wiesz, czy mam taki... większy zgrzyt i to taki jestem zdziwiony, bo na przykład w The Batman absolutnie nie przeszkadzało mi, że aktor, który gra Gordona, jest czarnoskóry. Nie, w ogóle nie miałem ani jednej negatywnej myśli, że zmienili Rudzielca Irlandczyka na inną mniejszość, nie? Też, no, jeżeli mówimy o Irlandczykach, no to oni jako biali to nie stanowią mniejszości, ale jakoś tam etniczność, pewnie osobną grupę są, narodowościową, a nie etniczną. Natomiast tutaj jest ciemnoskóry i też Barbara jest ciemnoskóra i tak ty jakoś tak mówię.
Ale ona chyba po matce też jest Irlandką bardziej. Może to właśnie ten...
Tak, jest po matce, jest... po matce jest Irlandką. Okej, okay, ma rude włosy.
Tak, tak, więc to jest jakiś taki miks.
No takie jest, wiesz, takie mówię, to już jest takie mówię, no, to jest taka bezsensowna zmiana dla mnie. Taka, wiesz, że musimy mieć osobę person of color, to zróbmy Gordona, bo już był. Ale to nic za tym nie idzie na ten moment, wydaje mi się. Bo nie sądzę, przepraszam, ale nie sądzę, żeby tam mamy lata 20 w Ameryce i żeby był jakikolwiek wątek do Barbary i do jej ojca związany z kolorem skóry. Bo to jest traktowane, ten kolor skóry jest przezroczysto traktowany. Ale ja sobie zdaję sprawę, że ja mam trochę... Nie wiem, no właśnie to jest to, że mam takie wahające się zdanie na ten temat. Mm-hmm. Że czasami dla mnie to jest bardzo neutralne i okej, okay, a czasami to w jakiś tam sposób, no nie jest to zmiana, nic za tą zmianą nie idzie, nie? Już kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy, że...
Tak, znaczy wiesz co, bo Gordon poza tym, że jest bardziej, że ma ciemniejszą skórę, to wygląda dokładnie jak tradycyjny Gordon, wiesz... Nie jest tak jak na przykład ten Gordon z The Batman, gdzie po prostu jest inny aktor i jakby ta postać Gordona jest inna, jest nowa, nie? To jest zupełnie inny Gordon. Nie wzięli... Tutaj jakby po prostu wzięli takiego właśnie takiego klasycznego Gordona, nie? I tylko mu zmienili kolor skóry, nie? Więc jest to taki słab, że się tak wyrażę, nie? No.
Byłoby ciekawą zmianą, gdyby Batman był osobą o takim pochodzeniu, a Bruce Wayne był inną osobą. To byłaby ciekawa zmiana. Że wiesz, że Batman to jest Alfred, służący Bruce'a Wayne'a. Ta. Ale jest też Batmanem.
Ale,
wiesz,
ale nie, powiem ci, że ja kiedyś się zastanawiałem na tym, że po prostu gdyby nie to, że twórcy komiksów chcą, żeby jak najwięcej tych komiksowych bohaterów powstało, no nie, bo cały czas jakby była ta nadprodukcja tych heroesów, oni wszystkie kombinacje tego, jakim, wiesz, wersję Batmana już wykorzystali, tak? Czyli Batman kobieta, Batman, Batman dziewczyna i tak dalej. Znaczy,
o stary, Batman, jak dziewczyna. Jest ten Batman metal i jest ten Dark, masz multiversum i tam jest tak, wytłumaczył to, wymyślił sobie Grant Morrison, to całe rozrysował to multiversum i jest coś takiego jak mroczny wymiar, w sensie mroczny wymiar, nawet nie wiem, czy tak się nazywa. Jest odbicie lustrzane naszego multiversum, tylko że jest mroczne. I że to, co tam jest w ogóle, te wszystkie Batmany są spaczone i wiesz, w jakiś sposób złe. Stąd się w ogóle bierze Batman, który się śmiał, nie? Że to jest połączenie Batmana i Jokera. To tam masz takie iteracje Batmana, że to się po prostu w głowie nie mieści. Tam są takie zmiany, tam są takie rzeczy powymyślane. Masz Batmana samochód. Nie samochód Batmana, tylko Batmana samochód. Świadomy samochód.
To jest jak z Knight Ridera albo z tego, z Cars Pixara.
Zabawne. Pamiętaj,
tak, ja jestem bardzo ciekawy, jak już obejrzysz wszystkie odcinki, taką będziesz miał ostateczną opinię i może właśnie wtedy jeszcze wrócimy do tego, bo ja obejrzałem 7 odcinków i każdy ten odcinek, na początku myślałem, że jest jakiś taki jeden arc, jak to się ładnie mówi, nie, który się ciągnie przez ten, ale zauważyłem, że owszem, pewne rzeczy tam są wspólne, ale nie ma... Wiesz, mógłbyś totalnie obejrzeć jakiś odcinek losowo i tam będzie po prostu jakiś taki motyw, nie? Czy tu Clayface, tu coś tam, nie? Więc nie ma tego, że coś się przeciąga na kilku odcinku, nie? Że jest jakaś kontynuacja.
Ale chyba mi się wydaje, no bo skoro jest Harvey Dent w pierwszym i w drugim odcinku, nie, w drugim nie wiem, czy on jest, ale w pierwszym odcinku jest samym Harveyem, no to w pewnym momencie chyba ta postać się zmienia w Two-Face'a, czy nie? Czy
znaczy, Harvey... nic się nie będę zdradzał, to powiem tak, że on, tak, jest w niejednym odcinku, no ale on jako funkcjonuje jako ten District Attorney, nie? Więc on się tam pojawia też z racji tego swojego zawodu, no i tych swoich innych akcji. No też będzie, powiedzmy, Harley Quinzel pojawi się w kilku odcinkach, nie? Więc to jest taka jedna rzecz.
Ja... Z tego, co widziałem na plakacie, to pojawia się na przykład onomatopeja. To jest też wspomniany Kevin Smith, to on ją stworzył na potrzeby jakiegoś tam komiksu, który pisał. Także to mnie zaciekawiło.
Mhm. Znaczy mnie zaciekawiło, wiesz co? Aż byłem ciekawy, czy Bo nie wiem, czy kojarzysz, jak dobrze znasz uniwersum Konstantina. Tak ładnie powiem, bo chociaż ja zawsze mówię Konstantin. I tam i taką postać Linton Midnight. Nie wiem, czy kojarzysz.
Papa Midnight.
Ja w ogóle dobrze wymawiam. No, Papa Midnight.
No kojarzę, oczywiście.
To małe takie zdradzę, że będzie.
O, proszę bardzo. To ciekawe.
I ja nie wiem, czy... No, nie, no to jest Papa Midnight, dobrze mówię. Tak,
nie, to no to jest Papa Midnight. Midnight. Linton Midnight to jest Papa Midnight, na 100%.
Tak. I powiem ci, że wiesz, no, to jest cameo, jak to się ładnie mówi. Mała ten, ale jak ja wiem, kto to jest, nie, bo kojarzę uniwersum Konstantina, no to dla mnie ma dodatkową wartość, nie?
Mhm.
A ktoś, kto nie wie, no to po prostu tam pojawia się taka postać, pomaga z czymś Batmanowi i tyle, nie? I no, dla mnie to są takie smaczki, nawiązań w ogóle, takich mrugnięć okiem, wiesz, w całym tym serialu jest mnóstwo, nie? I jak czasami nawet mam takie wrażenie, że niektóre ujęcia są tak zrobione, żeby właśnie przypominały jakieś te ujęcia, ale nie tylko, że z poprzedniej animacji, nie? Z tej klasycznej, tylko z jakichś filmów, albo z jakichś postaci i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet widziałem gdzieś takie zestawienie, ale to mignęło mi tylko, nie przyglądałem się, że tak, wiesz, no bo ludzie uwielbiają wyszukiwać się. Czasami nawet to nie musi być świadome nawiązanie, ale pasuje do tezy, więc dla mnie to jest taka laurka i to jest aż dziw mierze, że to wyprodukował Amazon, a nie Warner Bros. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, kto teraz, wiesz...
Oni chyba chcieli go kasować w ogóle, stary, tam przecież ten Zaslav to jakieś totalne czystki robił i były projekty, które można było kupić. Między innymi taki ten Batman świąteczny, chyba o którym wspominaliśmy tutaj, też na łamach podcastu. Tak mi się wydaje, że nie rozmawialiśmy. To też przecież Amazon wykupił.
To nie wiedziałem.
Z małym Damonem. Taka animacja bardzo stylizowana na kartunową. Nie rozmawialiśmy tutaj o nim? O tym Batmanie świątecznym?
Wiesz co, wiesz jaką ja mam pamięć. Mam dobrą, ale wybiórczą. I akurat tego nie pamiętam.
Wydaje mi się, że po prostu albo była giełda, bo Zaslav po prostu chciał to posprzedawać, ale robiło to cały czas chyba nie Amazon, tylko studia Warnera, jak mi się wydaje. No bo producenci są typowo warnerowcy. To nie jest tak, że no tam jest Bruce Timm, jest Paul Dini, także
Także
wydaje mi się, że to jest robione po prostu przez nich dla Prime, no ale to wydaje mi się, ja się powiem szczerze, ja się boję trochę o DC i o to, co się stanie z tymi markami, no bo jestem nawet nie markami telewizyjnymi, filmowymi, nie, bo to mi aż tak bardzo nie spędza snu z powiek, tylko raczej mi chodzi o samo DC Comics, nie? Że to też należy do Warnera i ja się boję, co się z tym stanie, bo dzisiaj czytałem, że Zaslav nie dosyć, że tam po tej fuzji całej z Discovery już jest plan, żeby robić jakiś merch z Paramountem, to on będzie sprzedawał, Warner będzie sprzedawał te wszystkie rzeczy z Europy, między innymi TVN. Wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że tutaj chodzi o to, żeby zarobić jak najwięcej, żeby jakaś osoba zarobiła jak najwięcej, może przy okazji poudawać przed akcjonariuszami jakieś ruchy. Natomiast no, boję się, że w pewnym momencie ktoś wymyśli, żeby sprzedać komiksy i te komiksy, nie daj Boże, trafią do Disneya.
No właśnie, to by było złe, dlatego że po prostu to by był jakiś taki monopol, bo absolutnie by mi dwie największe, wiesz, to fajnie, że jeszcze ten jest IDW Image Comics i tak dalej, Boom, o którym wspomniałeś, no nie, tam mnóstwo mniejszych wydawnictw, nie, tam, ale to byłoby jakiś taki hegemon, no nie, który miałby wszystko w ręku i moglibyśmy mieć w ogóle nagle miks uniwersum, no nie, Batman versus Superman, to nie byłby jakiś taki jednostrzałowiec, tylko to już mogłoby być tak coś, co byś, nie, Batman versus Superman, co mi się popieprzyło, Batman versus Spider-Man, nie, bo to
właśnie
bardziej chodzi o
jestem starszy, coraz bardziej, bo kiedyś to tak sobie tłumaczyłem, że żyjemy w kulturze remiksu, że postmodernizm, że trzeba to wszystko mieszać, ale im jestem starszy, tym dochodzi do mnie, że to tak wcale nie musi być. W sensie nie musimy mieć jednej wielkiej zlewki zupy z tym wszystkim, tylko takie pojedyncze rzeczy też są fajne. Takie pojedyncze, krótkie historie, które nie są, wiesz, częścią całości, w jakimś wielkim planie. I wydaje mi się, że ja bym się bał, nie? Tego, że nagle, wiesz, będą... Znaczy, nie wiem, to jest takie bardzo dalekie i mocne gdybanie i może nie gadajmy o tym, bo to nie ma sensu, ale wydaje mi się, że lepiej
się dzieje. Na pewno coś złego się dzieje, kiedy na przykład masz właśnie Warner Bros., który ma skończony film, z tego co rozumiem, Bad Girl, i im się bardziej opłaca wpisać go do strat i nigdy go nie wypuścić, wiesz, zakopać, niż po prostu zaryzykować i, nie wiem, wrzucić go choćby do streamingu, nie? To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, nie? W dzisiejszych czasach, nie? A to, że faktycznie ja też jestem w jakimś stopniu, wiesz, wychowany na tych starych rzeczach, więc nie wszystkie zmiany mi się podobają, ale ja właśnie patrzę, jak na te zmiany reagują nasze lato rośle, no nie? Jak one to przyjmują i czasami pewne zmiany są potrzebne, no nie? Ale no nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no nie? Jakby to czas oceni. No ale to...
Żeby tak jeszcze możemy... brzmiało, bo takie z mojej strony tak trochę negatywnie ten Cape Crusader. Ja mówię, ja miałem trochę inne oczekiwania, liczyłem, bo tak obejrzałem sobie ten trailer, obejrzałem sobie czołówkę i to zwiastowało dokładnie to, co dostaliśmy, ale ja gdzieś w głowie w ogóle miałem jakieś takie, że to będzie, nie wiem, coś innego, że tam będzie te lata 20, ale one będą jakoś przełamane. I słuchajcie, no żeby to też wybrzmiało, ja się ze swoimi oczekiwaniami nie wpisałem. Ten serial wygląda naprawdę fajnie, ma fajne pomysły. Ma oprócz tego Hamisha Linkletera, który mi nie pasuje jako głos, właściwie nie Batmana, tylko jako głos Bruce'a Wayne'a mi nie pasuje, bo tam nie ma tego rozwarstwienia jakiegoś, przynajmniej ja do tej pory go jakoś nie wyłapałem, to jest naprawdę fajnie wyglądający serial. Jest dosyć oszczędny, jeżeli chodzi o wizualia, ale on fajnie oddaje ten klimat epoki i wydaje mi się, że nie ma co się tutaj moim głosem sugerować, jakimś takim trochę zawiedzionym, a bardziej tym entuzjastycznym Damiana.
Tak, 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 bo ja uważam, że oni nawet te tła, które są, wiesz, nie zanimowane, tylko to ten, że to wszystko wygląda, jakby oni po prostu przynieśli się, odkopali te stare plansze, które mieli, je ponownie wykorzystali. No ale to jest coś. No ja, jak mówię, jak będziemy jeszcze kiedyś właśnie wracać do tego, no to na pewno po tym, jak już obaj obejrzymy wszystkie te 10 odcinków i trzymam kciuki, żeby nakręcono.
No tak co wakacje gadamy o Batmanie w ogóle.
Tak. Batman blisko w naszym sercu, nie? Znaczy, ty ostatecznie jesteś jednak większym fanem Batmana, bo ty jesteś na bieżąco z tymi wszystkimi nowościami, no nie?
Ja żyję tym starym Batmanem. Jestem parę lat wstecz, w sensie tam, wiesz, czas na jakiś czas sobie to, co wychodzi, rzeczywiście sprawdzę, ale nawet to, co wychodzi w Polsce, to ja mam tak wzrok z tym w plecy. Albo nawet więcej. A Polska jest ze 3 lata za tym, co wychodzi. Mhm.
Na koniec, ale to już będzie krótkie. Chciałem cię zapytać, jak wrażenia z innego filmu, który bawi się tą koncepcją multiversum, czyli Deadpool vs. Wolverine. I teraz już zapowiadam, że ze względu na to, że będziemy o tym mówić krótko i ze spoilerami, bo chciałem, żebyśmy po prostu powiedzieli, kto się tam pojawia i jakie były nasze reakcje, no to będzie. Po prostu, jak ktoś nie widział Deadpool vs. Wolverine, to ja serdecznie polecam. I tyle, no nie? Myślę, że... No jestem ciekaw twojej opinii w takim razie, Rafale, na tego filmu i możesz od razu z grubej rury powiedzieć, co ci się podobało, co nie.
Ten film paradoksalnie... Powiem tak, ja się bardzo dobrze bawiłem, ja się pośmiałem, chociaż żarty są czasami tak słabe, że to się po prostu... aż zgrzyte zębami, ale to jest Deadpool i podobno taki Deadpool jest, że te żarty wchodzą rzadko, a on cały czas nimi sypie jak z rękawa, więc któryś tam trafia. Ale ja się dobrze bawiłem, byłem w kinie i były momenty, gdzie naprawdę się zaśmiałem, ale ten film jest zły po prostu, słuchajcie, to jest naprawdę zły film.
Okej, okay, tego się nie spodziewałem, to jest dla mnie szokująca opinia.
To jest
Rafale,
film,
niemożliwe.
Który ma Okej, zacznijmy od tego, że ten film ma momenty super, ale tak. Fabularnie to jest taki bełkot, tak niespójne i tak bezsensowne coś z... Mhm.
Znaczy, uważam myślę tutaj, że fabularnie on jest oddaje hołd Marvelowi, bo jest właśnie taki bełkot i przeciągnięcie, wiesz, że Wolverine jest tym MacGuffinem, nawet to chyba w którymś momencie się pojawia, że to jest gdzieś MacGuffin, że to jest MacGuffin, bo tak naprawdę to jest tylko pretekst do tego, żeby zrobić niesamowicie nostalgiczną wycieczkę po już mniej kochanych markach Marvela, albo nawet takich marek, które zostały zapomniane, które zbudowały to uniwersum, zanim pojawiło się to MCU, które my znamy, czyli Iron Man i Avengersi.
Czyli
dla mnie te kamioły były fenomenalne.
Tak, ja uważam, że... Znaczy tak, lubiane... Nie wiem, czy ktokolwiek na świecie miał nostalgię do Elektry, łącznie z Garner, która ją grała. Mówię poważnie, nie sądzę.
Ben Affleck, ale tylko na początku.
Może tak być, ale mamy tak, pojawia się Elektra, pojawia się Gambit, czyli postać, która nie mogła zaistnieć, bo się ten jego film trafił, Tatuma trafił w jakieś takie produkcyjne piekło i on nigdy, mimo że się pojawiał na Comic-Conie, opowiadał o tym filmie, to ten film nigdy nie doszedł do skutku.
A ja nawet nie wiedziałem, że był taki w planach, ja myślałem, że po prostu... Reynolds miał pomysł na to, żeby Gambit się pojawił i on go tak wyciągnął, ale to w sumie miałoby sens.
Nie. Powiem ci tak. Gambit był taki plan i w momencie, kiedy w 2009 roku był Wolverine, to tam się pojawia Gambit i był taki plan, żeby zrobić origin Magneto, zrobić origin Gambita i jeszcze jakiejś jednej postaci, chyba jakiejś kobiecej, ale nie pamiętam której. Był taki pomysł.
Psylocke zrobił.
Magneto odpadł. Zrobili First Class. W związku z czym już te pomysły originów upadły. Aczkolwiek zrobili Wolverina dalej. Drugą część, który nazywał się po prostu Wolverine i dział się tam w Japonii. I do Gambita był przyczepiony Tatum. I ten film miał ciągle... Był w preprodukcji, ciągle miał przekładaną do te premiery. On naprawdę było dobrych kilka lat, gdzie ten film był cały czas gdzieś tam hypowany. I tak jak chyba z 10 lat temu, jak Reynolds pojawił się z Deadpoolem na Comic-Conie, to chyba w tym samym czasie był Tatum ze swoim Gambitem, który ma powstawać. I on był związany z tym projektem, ale ten projekt nigdy nie wyszedł. Także on, to jest fajne. Pojawia się Johnny Storm w roli Chris Evans. Znaczy, wraca.
Chris Evans właśnie, tak, wszyscy myślą, że to jest Kapitan Ameryka, a to nagle się okazuje, że to jest właśnie
Flame On.
Human Torch. Tak.
Pojawia się z pierwszej części nam Sabertooth, pojawia się z pierwszej części X-Menów, pojawia się Toad, którego gra Darth Maul, pojawia się, no i tutaj wiem, że czekasz na to.
Tak, czekam, aż powiedz to. Jeden, jedyny, najprawdziwszy.
Tak, pojawia się Blade.
Blade.
Pojawia się Blade, Wesley Snipes.
Jego wejście kapitalne. Zresztą wszystkich wejście, jakby Elektra też jak wyszła, to też były okrzyki na sali. A,
to prawda. I Blade się pojawia. Ja powiem tak, ja lubię bardzo Blade'a. To jest fajna postać. Wesley Snipes ma bardzo dwa dobre filmy, bo trzeci to jest tragedia. Mimo Jessica Biel, to nawet ona nie uratowała tego filmu.
Mi się wydaje, że Reynolds ze względu na swój humor to już tam był Deadpoolem. Jakby tak, wiesz, przeciągnąć, tak, wiesz... Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle te dowcipy, jakimi sypał Reynolds tam. No, tam jest jeden z takich dowcipów a propos tej jednej wampirzycy, którego nie będę cytował, ale chyba dawno mi się nie zdarzyło na kinie po prostu tak wtedy parsnąć śmiechem.
Powiem ci szczerze, że był taki plan, żebyśmy na konglomeracie sobie wrócili do Blade'a i zrobili tę trylogię, te trzy filmy. No ale on nie wie, jakoś tam prawda jest taka, że coraz ciężej nam się spotkać i cokolwiek nagrać. Także nie zrobiliśmy tego. Natomiast ja jeszcze lubię inną wersję Blade'a. Ona jest bardzo słabo znana, bo była jakaś taka stacja telewizyjna Spike, i oni zrobili serial, chyba 8-odcinkowy albo chyba 8-odcinkowy i tam, nie wiem czy kojarzysz taki zespół, taki skład hip-hopowy Onyx. I z tego składu hip-hopowego jest taki gościu Sticky Fingers i on grał Blade'a. I on był naprawdę bardzo fajną iteracją Blade'a. To były takie czasy, gdzie Wesley Snipes nawet w kierunku telewizji by nie spojrzał, bo zarabiał olbrzymie pieniądze w Hollywood, robiąc filmy. A więc nie było szans, żeby ten Blade w 2005 czy 2006 poszedł w telewizję, ta sama aktor, nie, ta sama postać, więc zrobili innego Blade'a. On jest bardzo podobny oczywiście do Wesley'ego Snipesa, jeżeli chodzi o fizis, ten takie młode też, ten takie taktyczne kamizelki i sprzęt. Ja go chyba lubię tego Blade'a. Widziałem ten serial 2 razy i jego chyba już nigdzie nie można obejrzeć. Jeżeli ktoś nie ma wypalone na płytce, to go nie znajdzie. Natomiast to jest miłe zaskoczenie, ale to też trzeba pamiętać, że był inny Blade i też był fajny Blade.
Znaczy wiesz co, ja jestem bardzo ciekawy tego nadchodzącego Blade'a i też niedługo, może za parę lat,
ma wysoko postawioną poprzeczkę teraz.
Tak. Bo jest zupełnie inny typ aktora. Wiesz, Wesley Snipes, on był bohaterem kina akcji, więc jak wchodził w postać, wiesz, Daywalkera, no to on miał ten bagaż bycia świetnym aktorem kina akcji, kapitalne filmy za sobą, więc ten. A ten aktor, który ma być Blade'em, bardziej mi się kojarzy z ról dramatycznych, ale to też...
Na Oscary.
Tak, więc zupełnie nie wiem z jakiego klucza tutaj, czy to po prostu chodziło o popularność, czy jednak próbował tutaj pokazać, że mógłby być tym Blade'em. Wiem, że była drama pewna związana z tym nowym Blade'em. Nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym, że kiedy tak naprawdę no nie ten nowy Blade miał nie być o Blade'ie, tylko to tak, wiesz, to miał być ten taki słynny, że wiesz, taka, że zarzucenie tam tej przynęty i podmianka, nie jak to się nazywa, ale trochę mniej coś takiego miało być, że miał być niby o Blade'ie, ale tak naprawdę Blade był marginalną postacią i wstawiamy tutaj zupełnie inną postać, na której się koncentrujemy. To były plotki i podobno ten aktor się wycofał, ale zapewniono go, że jednak znowu to będzie film o Blade'ie, dlatego on do projektu wrócił, więc jestem bardzo ciekawy tego, co przyniesie.
Ja, wiesz co, jeszcze tak wejdę w Blade'a. Mój znajomy, z którym się tam pożyczamy sobie komiksy, on czyta Marvela i pożyczyłem sobie od niego kiedyś tą jedynkę najnowszego Blade'a, tego co teraz wychodzi, bo tam teraz jest jakiś, chyba podejrzewam, w Marvelu duży event związany właśnie z wampirami i wilkołakami i to jest takie słabe. I jeżeli, bo podejrzewam, że mogą, wiesz, to jest event na całe uniwersum, nie? Że tam wszyscy z tymi wampirami walczą. I podejrzewam, że mogli chcieć, bo tam się pojawia taka postać kobieca, która jest, która mogłaby być właśnie antagonistą dla całego MCU. Mhm. I w tym pierwszym tradzie. I ja sobie tak myślałem, że jeżeli oni by chcieli skończyć właśnie ten ark, powiedzmy, multiwersów i zacząć coś nowego, to mogliby chcieć pójść z Marvelem w taką stronę horrorową, nie? Może nie każdy film, nie? Ale właśnie ze 2 czy 3 takie właśnie związane z wojną z wampirami, w ogóle z potworami. Ale mam nadzieję, że tego nie zrobią, że po prostu gdzieś tam wprowadzą ten element fantastyczny, horrorowy. Mają już tego wilkołaka, mają Blade'a teraz, mogliby zrobić właśnie Midnight Suns, jakiś tam, wiesz, później film, ale
Midnight Suns, powiem ci, że gra może mi nie przypada do gustu, kiedyś może się uda nam o niej porozmawiać, to jednak ja w ogóle nie kojarzyłem tego zespołu, nie, wiesz, i zupełnie nie wiedziałem, że Blade jest, wiesz, członkiem Midnight Suns.
No bo i tam walczą z tymi potworami takimi właśnie z piekła, nie?
Tak, więc ja bym chętnie zobaczył, najlepiej jakby się okazało, że Guillermo del Toro wróci do Blade'a i on by się tym zajął, nie? To by było coś z mojej perspektywy bardzo miłego, nie?
No. Ale jeszcze wracając do Deadpoola. Bardzo fajnie, bardzo fajnie jest zrobiony, bo to tak, słyszałem, że to jest film o wędrówce, motyw drogi tam jest, nie? Tam nie ma żadnej drogi, ale fajnie jest ograny motyw multiversum, jeżeli chodzi o te wiele postaci Deadpoola i tę Kassandrę, tak? Ona chyba ma Kassandra?
Ta siostra bliźniaczka Xaviera. Charlesa Xaviera.
Która
moim zdaniem
tam...
postać strasznie prze... Nie, moim zdaniem dziwna postać. Ja w ogóle nie kojarzyłem oczywiście z niej niczędzie, ale wydawało mi się, że ona jest zbyt mocna. Zbyt mocna i mówię, ona nie wiem po co ona jest. Nie? Ona chyba no, wiesz, po to, żeby po prostu była.
Funkcjonuje na jakimś tam śmietniku wszechświata, więc może być sobie tam wszechmocna.
No ale, tak.
Ale fajnie było grany motyw tych różnych Deadpooli. Naprawdę, ja tam się zaśmiałem.
Nie, kapitalne. No wiesz, ten piękny Deadpool, który z długimi włosami Ryan Reynolds, no moim zdaniem to jest... No to... Wiesz, ja uwielbiam taką... taka... Jak to powiedzieć? Taki auto taka krytyka, ale tutaj, wiesz, taka autokrytyka komplementarna, nie wiem, jak to powiedzieć.
No, to...
I jak on po prostu, wiesz, był takim przeciwieństwem tego Deadpoola, jednocześnie nadal zachował ten urok Reynoldsa i to, nie wiem, dla mnie to było zaskoczenie, bo nie wiedziałem, że taki Deadpool się pojawi.
A kobiecego Deadpoola zagrała jego żona.
No, ale to też bym nie powiedział, bo wydaje mi się, że te włosy, które wystawały spod tego, to pewnie jakaś peruka, nie? Albo coś w tym stylu, ale to też fajna rzecz,
też
nie?
Fajna
zresztą
rzecz.
Słyszałem, że dziecięce Deadpoole to były jego dzieci, no nie? To słyszałem, że już tam powciskał wszystkich, no nie? Ze swojej rodziny, no nie? Taki nepotyzm totalny, bo nawet ten pies to jest podobno jego pies.
O matko.
Ich pies, więc,
okay.
Więc no to już jest, wiesz, jak oni tam wpisali wszystkich, całą swoją rodzinę na listę płac, no to no, to nie ma, zmiłuj się. No.
Ale wiesz, to jest cały czas ślizgam się po temacie Wolverina. Bo Wolverine miał fajne zamknięcie. Niekoniecznie cali X-Meni mieli fajne zamknięcie, bo ten ostatni film X-Menów taki sobie był. Natomiast Logan był filmem dobrym i wydawało się, że nie potrzebujemy więcej już kolejnego. Znaczy ja wiem, że fani zawsze chcą więcej, ale to było odejście z klasą, to był dobry film, to był cięższy film, pokazujący trochę inną też tą dramatyczną stronę tej postaci, bo chociaż to są komiksy, to tam jakiś dramat występuje zawsze. I miał ładne zamknięcie i wiesz, jak pierwsza scena jest, jak on wygrzebuje ten szkielet, to ja mówię, Boże, mówię, kurde, to jest trochę już coś, co może nie smak, ale mówię dobra, to jest taki film, że oni po prostu pojadą po bandzie. Ale ten inny Wolverine był całkiem w porządku i to nie było w tym całym pierdzielniku fabularnym, to ten Wolverine, ten Logan, James Hewlett, był naprawdę w porządku i bardzo fajnie było zobaczyć go w tym kostiumie, bardzo fajnie było zobaczyć go w masce, miał fajne teksty i tak sobie pomyślałem, że bo ten entuzjazm, to się tak, obejrzałem ten film i to było też, połączyło się z tymi newsami o Robercie Downey Juniorze i tak sobie pomyślałem, że pierwszy film X-Menów, na jakim byłem w kinie, to było to samo kino, na którym byłem na Deadpoolu. To było, minęło 20 parę lat. 24 chyba. Czy tam, no 24. Od jednego do drugiego seansu. I tak sobie pomyślałem, że ten Deadpool jest takim fajnym momentem, żebym ja przestał to oglądać. Że to jest, to właśnie podsumowali, zamknęli bardzo fajnie ten wątek X-Menów, który dla mnie zaczął Marvela i że ja już na tym etapie chyba właśnie to jest fajny koniec. Mimo, że ten film jest zły, jest potwornie zły, to ja się na nim dobrze bawiłem, zamyka pewne wątki, oddaje hołd, gdzie ma oddać hołd, gdzie ma podsumować pewne rzeczy, to przejęcie Foxa przez właśnie Disneya, i ja chyba z tym Deadpoolem trzecim zamykam moją przygodę z Marvelem.
A co ciekawe, ale wiesz co, ja
znaczy to tak mówię, ja
moją
to
przygodę
córka będzie
zamknąłem
chodzić,
wcześniej.
Nie? Do kina kiedyś.
Znaczy
na to.
Ja trochę zamknąłem wcześniej, nie? W tym sensie, że ja nie ten, ale z drugiej strony mój syn odkrył niedawno tą grę Avengers, nie? I może to nie jest dobra gra, ale tam są ci bohaterowie, ta gra już na wstępie, kiedy masz do wyboru, właśnie to jest najciekawsze, że ta gra wygląda jakby wszystko tam trzeba było kupować, ale nie, wybierasz sobie postać i wszystkie te stroje do wyboru już masz odblokowane, więc po prostu możesz sobie kombinować, bawić się i tak dalej. I wiesz, po Spider-Manie, no to jest taki kolejny tytuł, który widać, że go wsiąął, ale więc mam jakby, występuję w roli eksperta uniwersum, nie? I już właśnie miałem pytanie o Thanosa i tak dalej, więc to się tak zaczyna, nie? Więc prawdopodobnie ja z tym uniwersum się nie pożegnałem, ale będę właśnie starał się, wiesz, koncentrować na tych dobrych rzeczach, pomijając wszystkie te takie typu, wiesz, Quantum Mania, które i tak widział, nie? Albo jakieś Miss Marvel, które też widział, nie? I tylko na tym korze, nie? Wiesz, tym do Endgame'u. A to Deadpool jest o tyle ciekawy, że i tego nie, to jest nie do zdobycia w normalny sposób, nie? Nie wiem, czy wiesz, ale chyba też wspominałem o tym, ale Deadpool ma swoją taką wersję, którą mogą oglądać młodzi ludzie. W sensie nie jest 18+, to jest Once Upon a Deadpool. I tam jest Fred Savage, ja o tym mówiłem, więc nie chcę tutaj specjalnie zajmować, ale powiem ci, że to jest taka wersja, którą można pokazać. Ale Deadpool to nie jest postać dla młodych ludzi, którą mogą się fascynować, ale ona się pojawia, wiesz, w przestrzeni publicznej, bo jak jest promocja, to ją wszędzie widzisz, nie? I już pytania o Deadpoola i fascynację Deadpoola też zaczynam tutaj dostrzegać, nie? Bo wiesz, no, to jest taki sympatyczny gość, no nie? Wiesz, za każdym razem, co powie, to tak jak mówisz, sypie tymi dowcipami i zawsze jakiś tam trafi, no nie? I się uśmiecisz, no ale ja znowu, wiesz, patrzę na to, na ten film jako taki mega meta komentarz właśnie. Znaczy, on nie jest takim, nie? Wiesz, komentarzem do tego wszystkiego, co ten Marvel reprezentuje. I cieszę się, że wszyscy ludzie, którzy wiesz, decydowali, jeśli chodzi o te licencje, że dali zielone światło Reynoldsowi, żeby on to zrobił i że on namówił tych wszystkich ludzi, którzy no właśnie, jak tak mówisz, no nie, Jennifer Garner, nie, tam Wesley'ego Snipesa, Channinga Tatuma, nie, że nie wziął, na przykład nie sięgnął po Taylora Kitcha. Kitsch, wiesz, tego, który grał w Origins Wolverine, nie, Gambita, którego też ja lubię, no nie, ale ja go lubię na przykład za Johna Cartera bardziej, nie, niż za akat postać Gambita, że udało mu się, wiesz, tą ekipę zebrać, podrwić trochę z tego wszystkiego i naprawdę ostatecznie zrobić film, który może jako całość jest, tak mówisz, kiczowaty, może się nie sprawdza, wiesz, ma słabą tą główną złą, ale te poszczególne elementy, które w sobie miał, które po prostu rozgrzały moje serducho, nie, jak zobaczenie właśnie Blade'a ponownie, jak ta zabawa z tym, że po prostu bierzesz piosenkę, które normalnie byś sobie nie puścił, ale jak patrzysz, jak Deadpool, prawda, tańczy, albo jak jest właśnie ta piosenka Madonny, zapomniałem, jak ona się nazywa, no nie, też puszczona w takim momencie, no to, wiesz, też wielkie jatki, to ten kontrast jest niesamowity, ale się jednocześnie sprawdza, bardziej się sprawdza, niż jakbym słuchał tej muzyki osobno, więc to jest na pewno ogromny plus, więc ja nadal upieram się przy tym, że to jest dobry film i że bardzo polecam Deadpool and Wolverine i rozumiem, że tobie się tam może coś nie podobało, ale chyba ostatecznie...
Nie, mnie się podobał ten film. Nie, to nie jest tak, że ty musisz rozgraniczyć dwie rzeczy, że ja coś obiektywnie w swoim, znaczy nie obiektywnie, subiektywnie oceniam za złe, ale mi się to podoba. Ja potrafię się cieszyć ze złych rzeczy. I ja, wiesz, gdybym miał go polecać, to bym go polecił tak w rozmowie, nie? To bym wiedział, komu go polecić. A tak na podcaście, no to musiałem trochę to moje zdanie, wiesz, wytłumaczyć, no że ja się dobrze bawiłem, ale to jest zły film. W sensie on ma i trochę niedomagał, jeżeli chodzi o efekty specjalne. Mogli nie płacić Madonnie za licencję piosenki i zrobić trochę lepsze efekty specjalne.
No tak, bo widziałem, że ktoś taki wyłapał, że że się ta katana Deadpoola gdzieś przenika przez ramię tego Wolverina w jednej scenie. Czy tam
ale wiesz, mi chodzi raczej o tą komputerową krew, która wygląda źle, ale na przykład walka w ogóle Honda Galaxy i ten żart z Hondą Galaxy i walka w Hondzie Galaxy to jest rewelacja. Ja się tam popłakałem z tą Hondą Galaxy. To był naprawdę najśmieszniejszy moment, wiesz, dla
mnie. Podobno Rosjanie mają taki sport, nie? Walka w samochodach.
To była dobra scena. Nie jakaś szalenie dobra, ale to była dobra scena. I wiesz, tam było, mówię, tam było się na czym pośmiać, tam się można bawić, ale jak się tak człowiek pomyśli o tej fabule, o tym, co tam, powiedzmy, o tym McGuffinie całym, no to jest bez sensu, nie?
No, ten nie wiem, jak się nazywał, Paradoks?
Tak.
Pan Para. No wiesz, dla mnie to jest taka... Wiesz, to są takie właśnie, tak mówisz, no to są elementy totalnie z czapy, no nie? Ale to się przyzwyczają do tego, że w świecie mamy herosów, no nie? Którzy są, mają absolutną no, moc nieporównywalną, no nie, z niczym, no nie? A jednocześnie stawić im czoło mogą ludzie, którzy nie mają jakiejś innej mocy, oprócz tego, że po prostu strzelają świetnie z łuku albo potrafią się dobrze bić, nie? Jak tam Czarna Wdowa czy Hawkeye, nie? Wiesz, że to jest takie pomieszanie z pomieszaniem, ale wiesz, no ja przyjmuję tą konwencję, no nie? I dlatego choć mi się nie podoba, bo ja nie jestem, wiesz, no to jest najlepsze. Ja zawsze to podkreślam, że ja nie jestem fanem multiversum, ale jeśli coś już korzysta z tej koncepcji i zrobi z tego dobry film, tak jak na przykład, nie wiem, było ze Spider-Verse Into the Verse, nie? Tą drugą częścią tego animowanego Spider-Mana, tam też, wiesz, to jest, no widziałeś ten film, nie?
Tak,
nie chcę tutaj zdradzać komuś, wiele osób to też na pewno widziało, ale tam też są właśnie elementy, postacie z każdego możliwego filmu ze Spider-Manem, czy z tego uniwersum, nawet z Venoma, nie? Bo tam się Spider-Man pewnie nie pojawia, ale pojawiają się elementy. I to jest kapitalne, bo jak jesteś, siedzisz tym, to dla ciebie każdy takie nawiązanie to jest wow, nie? I można oczywiście przesadzić z tą ilością wow, nie? Bo to jest dosyć proste do zrobienia, to przesadzenie. Ale to dla mnie było no, czymś zaskakującym i sympatycznym.
Nie wiem, jak ten film kosztował, nie wiem, jaki miał budżet, ale też było coś przyjemnie odświeżającego w skali tego filmu, w sensie, że on jest mały, tam naprawdę nie ma, jest ta uliczka taka, na której się dzieje ta walka z Deadpoolami i ta pustynia i poza nią no to jest parę wnętrz i to wszystko. Ten obóz w głowie Ant-Mana, bo to jest też fajny
tak,
motyw.
Tak.
I wiesz, jest...
200 milionów dolarów budżet.
O, to dużo, ale to pewnie Madonna wzięła 50. Nie no, żartuję, nie wiem ile, ale to dużo, bo nie wygląda na takie pieniądze. Ale może już teraz się nie da taniej. W każdym razie no to było coś przyjemnego w takim kontekście, że nie było tego tak jak w drugim nie Aquamanie, tylko w drugim Panterze Czarnej czy w Quantum Manii takiego przesytu tej skali takiej, która nie była za bardzo niczym też podparta, bo się nie, wiesz, pokazywali ci jakieś takie obrazki, tutaj jakiś lotniskowiec czy coś i trzech atakujących gości spod wody, czy wiesz, jakieś zalewane miasto, z którym nie masz żadnego emocjonalnego połączenia, nie? Z tymi wszystkimi postaciami, które tam widzisz. Więc tutaj było to w mniejszej skali, ale ten obóz wyglądał bardzo spoko. Taki Mad Maxowy klimat, to też było ok. No i ten moment, kiedy Deadpool szuka właściwego Wolverina i trafia na różne wersje, uważam...
Henry Cavill, nie poznałem go od razu.
Ale uważam, że był niezły. Był naprawdę niezły. Jeszcze moim zdaniem brakowało tam Daniela Radcliffe'a. Takiego, wiesz, małego Wolverina. Zrobili tego Wolverina takiego małego, ale mogli zrobić Daniela Radcliffe'a jako Wolverina, bo tam kiedyś go też chyba przymierzali do tej roli, bo on taki niski i owłosiony.
No, że już na to pieniędzy nie starczyło, wiesz. Jeszcze jeden duże nazwisko. To chociaż Radcliffe, to mi się wydaje, że on by to zrobił za darmo. Że są tacy aktorzy, którzy pewne rzeczy robiliby po prostu tylko dla beki, nie? Takie mam wrażenie. Zresztą, jak myślisz o tym, jak oni się świetnie bawili, to na pewno, wiesz, to nie było tak, że oni nic za to pieniędzy nie dostali, ale no, wyciągnął ich trochę z takiego zapomnienia, nie? Z takiego niebytu te postacie i tych aktorów. Znaczy nie wszystkie, nie? Bo tam część to po prostu sobie dobrze funkcjonuje, nie? Ale tak jak mówię, no Blade i Elektra, no to były chyba takie dwa największe takie moim zdaniem zaskoczenia, nie? Mhm. No bo akurat Gambit, to powiedzmy tak jak mówisz, no on nigdy nie dostał swojego filmu, nigdy nie był, więc to była taka wisienka na torcie, nie? I świetnie po prostu i z tym akcentem i to jak Deadpool komentuje właśnie ten akcent Gambita, no to jest kapitalne, bo każdy, kto zna komik, to wie, że on ma ten taki francuski zaciąg, więc to nie było dla mnie zaskoczenie, że on nie mówi normalnie po angielsku, nie?
No, tak, bo on tam jest z tego do rzecza Mississippi i on jest tam z Bayou, czy jak ktoś tam nazywa ta mniejszość. Także on tam jest jakieś właśnie ma te takie naleciałości. Mhm. Bo on chyba nie jest Francuzem, on jest Amerykaninem, tak według tego, co ja pamiętam. Ale może to
no się... No ja tylko zapamiętam zawsze, że tam było tam Mon Ami i tak dalej, czy jak tam mówił
mnie do...
No, Moncherie i właśnie zawsze z tą Rogue, no nie, ten taki romans, ale taki tragiczny, bo nie do skonsumowania. Chociaż ja pamiętam, że pewnie w komiksie albo gdzieś widziałem, że on jednak, żeby jednak na to uczucie dotknięcia Rogue, to nawet się tam przełamował, żeby pozwalał jej przejąć od siebie te moce. Chociaż ja nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, bo to była taka dosyć piękna miłość, ale ze względu na te moce Rogue, no nie, musiała być bardzo platoniczna, no ale... Ja to był taki jeden z takich związków, które w X-Menach, wiesz, tych komiksowych to siedziałem i kibicowałem, no nie? A jeszcze za młodego, no to wiesz, wystarczyło mi to, że tam były tylko te spojrzenia i te takie czułe słówka, nic więcej, nie?
Wystarczyła ci sama Rogue już na obrazku i to wystarczyło.
Damian, no, wiesz, myślę, Rogue, że... Psylocke to były dwie postacie, mm-hmm. które wyobraźnię młodego człowieka bardzo rozkręcały. Tak, Rafał.
Myślę, że damy słuchaczom odpocząć.
Tak. Jeszcze mamy tematy w zanadrzu w następnym odcinku, wiesz. Będzie znowu o Watchmenach, będzie o The Fall Guy. Nie wiem, co tam jeszcze dorzucisz na tym odcinku, Rafał. Na pewno będzie
coś
fajnego.
No ja nie wiem, kiedy my się usłyszymy, ale postaram się, no nie tak nie za tydzień, to za dwa być.
No nie, no to ja mówię, wiesz, że po prostu w następnym odcinku trzeba zatizować. Więc na pewno będą same ciekawe rzeczy, te, o których nie zdążyliśmy dzisiaj porozmawiać, na pewno będą. Serdecznie ci dziękuję.
Tobie również.
To chyba jeden z najdłuższych naszych odcinków. Chyba rekord pobiliśmy.
Chyba nie, chyba jeden mamy taki około 4 godzin. Był taki jakiś odcinek, coś mi się wydaje. Mhm.
To jak będziemy następnym razem szli na rekord, to wcześniej zaczniemy, może rano zaczniemy nagrywać. Dziękuję ci jeszcze raz, Rafale. Pamiętajcie, żeby słuchać Fantasmagierii, znaczy słuchać to na pewno, ale żeby lajkować, subskrybować, polecać znajomym, komentować. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.